witam w 44. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk-Pancho oraz Marcin Stepniewski, MST.
Witam słuchaczy.
I Jacek Malinowski, Jax.
Witam wszystkich.
Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej audycji i naszych głównych dyskusji, chciałem tutaj wspomnieć, że ten mniej liczna ekipa nie jest przypadkiem i taka mniej typowa też nie jest przypadkiem, ponieważ troszeczkę chcemy zmienić w tym roku, bo to jest pierwsza audycja, którą nagrywamy w roku 2010 i chcemy troszeczkę zmienić formułę Planszostacji. Chcemy, żeby była troszkę bardziej różnorodna, żeby było częściej zmieniała się ekipa nagrywająca, był bardziej zmienny skład, było bardziej jakoś tak atrakcyjnie, inaczej za każdym razem. A więc dzisiaj w składzie mamy trzy osoby, jak słyszycie, i druga sprawa jest taka, że jest właśnie z nami Jax, który już raz był, ale wiadomo, nie jest to osoba, która tam nagrywała z nami regularnie. Więc mam nadzieję, że to też uatrakcyjni cały dzisiejszy odcinek Planszostacji. Też zmienimy dzięki temu, że będziemy zmieniać skład, będziemy chcieli uzyskać taki efekt cykliczności naszej audycji. Nie wiem, czy to będzie cykliczność cotygodniowa, czy to będzie cykliczność co dwutygodniowa, ale mniej więcej chcielibyśmy, żeby ta audycja się nagrywała regularnie. Zobaczymy, czy to się uda uzyskać. I trzecia rzecz, o której jeszcze chciałem wspomnieć, a propos formuły Planszostacji, to na przykład w tym odcinku darujemy sobie Top 5. Top 5 przestaje być cyklicznym punktem naszego programu. Wydaje mi się, że Top 5 w swej formule odrobinę się wyczerpał. Wszystkie takie gatunki typowe gier jakoś tam sklasyfikowaliśmy, podaliśmy jakieś rankingi swoje. No i teraz tworzenie tak sztucznych takich rankingów trochę mija się z celem. A więc na razie Top 5 zawieszamy, co pewien czas na pewno on będzie do nas wracał, jak będzie naprawdę jakiś taki ranking, o którym warto porozmawiać, o którym warto się zająć. Tyle o nowej formule Planszostacji. Jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć, to jest temat dotyczący uzupełnienia informacji, jakie zamieszczaliśmy w podsumowaniu roku 2009, czyli w ostatniej audycji, w ostatniej Planszostacji. Pojawiło się w komentarzach trochę głosów, że opuściliśmy pewne ważne wydarzenia, pewne ważne jakieś tam gry, które pojawiły się w tamtym roku i bardzo dobrze sprzedały. Jak już mówiłem w tamtym odcinku i pisałem w komentarzach, braliśmy cały temat bardzo tak subiektywnie, bez jakiegoś głębszego przygotowania. Na przykład nie wysyłaliśmy żadnych maili do wydawców, do innych jakichś bytów, które posiadają informacje o tym, jak wygląda rynek gier planszowych. No, powód był taki, że chcieliśmy się zająć tymi najważniejszymi produkcjami, tyle, które tak naprawdę nas osobiście też interesują i na które liczymy i z których cieszymy się, że odniosły sukces. To, że na przykład gry wydawnictw, które wydają przede wszystkim dla młodszego gracza, te wydawnictwa osiągnęły jakiś wielki sukces, specjalnie nie chcieliśmy tutaj poruszać i specjalnie nas to nie interesowało. No ale dzięki i tak Wam za komentarze i za uzupełnienie tych informacji. Troszkę brakuje tutaj też, tam się pojawiły takie głosy, że sami powinniśmy te informacje wyszukiwać. Mi natomiast brakuje takiego bardziej rozwiniętego PR-u w wydawnictwach i w firmach zajmujących się dystrybucją gier, podawania po prostu, ujawniania informacji o sprzedaży. To oczywiście w dużych branżach, takich jak branża filmowa, czy gry komputerowe, konsolowe, to tam jest zupełnie normalne, że się pojawiają takie wyniki. My niestety, żeby dostać się do takich wyników, wydaje mi się, że musielibyśmy zrobić naprawdę dużą pracę i dużo czasu po prostu poświęcić, którego nie mieliśmy w tym przypadku. No i tyle, jeżeli chodzi o same podsumowania. Czegoś, co nie powiedzieliśmy w poprzedniej audycji, na pewno znajdziecie w komentarzach do niej, bo tam pojawiło się dużo uzupełnień. Tyle na temat samej formuły, tyle na temat uzupełnień do poprzednich części. Przechodzimy do nowego odcinka, Planszostacja 404. I zaczniemy tutaj od recenzji gry, nowej gry, wydawnictwa Istari Games. Jest to Asyria. I za chwilę po przerwie opowiemy trochę o niej. Asyria to nowa gra Istari Games, zaprojektowana przez Emanuela Ornele i wydana przez właśnie Istari Games, będzie też wydana przez Rio Grande Games, bo chyba jeszcze nie jest wydana, ale będzie, od 2 do 4 graczy. Średni czas rozgrywki to jest nawet dochodzi do 1,5 godziny. To jest chyba taki maksymalny czas rozgrywki. A o samej grze powie nam trochę Jax.
Tak, dokładnie. Czyli Asyria, kolejna gra wydawnictwa Ishtari.
Ishtari. Trzeba poprawiać.
A co powiedziałeś? Bo nie
Istari
pamiętam.
Powiedziałem.
A to nie wiem, nie upieram się. Mhm. Okej, czyli kolejna gra i znowu według mojego uznania coś oryginalnego. Natomiast może najpierw w ogóle o czym jest ta gra. Przenosimy się w czasy starożytne i są to czasy koczowniczych plemion, nomadów, którzy tu się przemieszczali po jakichś tam asyryjskich terenach, na terenie państwa Asyria. Generalnie gra jest podzielona na 8 tur. Po każdej z tych 8 tur następuje jakaś punktacja, jakiś dochód w walucie lokalnej, którą są wielbłądy. Dodatkowo jeszcze również w 3 momentach tej gry następują powodzie, które również są pretekstem do jakiejś punktacji. Czyli punktacja tam regularnie w jakichś interwałach następuje. Natomiast każda z tych 8 części gry składa się na każdą z tych 8 części gry składają się jakieś takie kolejno fazy, faza zbierania żywności, ponieważ w tej grze generalnie budujemy wioski, staramy się jakoś tam na tym terenie rozprzestrzeniać, więc żywność jest jakby niezwykle ważna. Kolejną rzeczą jest no właśnie rozwijanie tych wiosek, ewentualnie budowa jakichś studni, które również pomagają w punktowaniu, budowa takich tutaj struktur piramidalnych, czyli ziguratów. I tego typu rzeczy robimy. Wioski musimy tą zebraną żywnością wyżywić. Te, które się nie wyżywią, znikają z mapy, więc w tym momencie następuje jakby ta migracja tych plemion, migracja tych nomadów. No i na zakończenie jeszcze mamy oczywiście szereg akcji specjalnych. Możemy oprócz tego zbierania żywności tam robić intrygi na dworze królewskim Asyrii. Możemy wykonywać mniej lub jakieś tam bardziej abstrakcyjne działania, przesuwania się na jakimś tam torze związanym z ziguratami i generalnie jak już wszystkie czynności gracze wykonają, następuje faza punktowania, faza zbierania waluty, wielbłądów. Wielbłądy no, służą do płacenia prawie za wszystkie czynności w tej grze. No i następuje również, tak jak mówiłem, 3 razy w ciągu gry powódź, kiedy część wiosek znika, bo jest zalewana. Następuje rozpatrzenie tych intryg na dworze tego asyryjskiego króla. No i tak gracze kolejno zbierają punkty. Wydaje się, że można różnymi ścieżkami podążyć, można sobie zainwestować bardziej w budowę ziguratów, można właśnie bardziej skupić się na tych intrygach na dworze królewskim. Trzeciej strategii tak naprawdę na razie nie widzę, więc takie dwie ścieżki są mieszane, raczej nie jest według mnie zalecana, gdyż jednak trzeba bardziej się na jednej z tych dwóch skupić.
No właśnie, bo mamy w tej grze bardzo dużo takich mechanizmów zdobywania punktów w ogóle. Ta Ishtari Games tak charakteryzuje się tym, że większość produkcji dostarcza takich możliwości, że zawsze mamy jakieś tam na różne sposoby zdobywamy, zbliżamy się do tego zwycięstwa. I tutaj zastanawia mnie taka jedna sprawa, że mam jeden z mechanizmów zdobywania punktów, i to dosyć sporym, jest budowanie studni. Z tego, co zauważyłem, jest to taki mechanizm, z którego nie powinno się rezygnować. Czy nie miałeś takich przypadków, że po prostu kto tego nie robił, ten przegrał w grze, bo ja zauważyłem.
Wiesz co, właśnie miałem dwie bardzo sprzeczne rozgrywki. pod przeróżnymi względami i również pod względem studni były bardzo różne te rozgrywki. W jednej z rozgrywek w ogóle to nie miało znaczenia, każdy mniej więcej tam zbudował tą samą ilość, a być może nawet osoba, która wygrała, nie zbudowała wcale, czy tam zbudowała jedną, czy jakąś tam minimalną ilość i to kompletnie nie miało znaczenia. Innym razem osoba, która wygrała, bardzo dużo tych studni zbudowała, inne osoby mniej, troszkę na tym ucierpiały, ale to według mnie zupełnie nie przesądziło, że akurat one nie zbudowały. Tym niemniej jak najbardziej uważam, że trzeba o nich pamiętać, trzeba mieć na uwadze i jak się da, jeśli się da, trzeba je budować. Natomiast nie jest to niezbędne do zwycięstwa w ten sposób.
Bo ze studniami jest tak, że często niewiele nas kosztuje budowa takiej studni, bo w odróżnieniu od innych jakichś mechanizmów, właśnie budowania ziguratów czy intryg na dworze, no to trzeba się na tym skupić, tak? A studnie można czasami zbudować, tak można powiedzieć, nawet przypadkiem, tak? Że po prostu tak nam było wygodnie tam ustawić domki, trochę wziąć pieniędzy, trochę punktów, a przy okazji jeszcze tak ustawić domki, bo żeby zbudować studnie, trzeba po prostu, tu taka uwaga właśnie do słuchaczy, w odpowiednim kształcie umieścić te tam jest kilka zasad. No ale wydaje mi się, że to można zupełnie przypadkiem zrobić, ale warto o tym nie zapominać.
Tak, tak, tak. Znaczy studnie warto zdecydowanie budować. Studnie mogą wesprzeć zarówno tą strategię na ziguraty, jak i strategię na wpływy na dworze królewskim, więc cokolwiek robimy, warto studnie budować. Ale nie wiem, jaką masz tezę, że one są jakimś elementem nieprzemyślanym w tej grze, zbędnym, czy jakimś dziwnym?
Bardziej takim, że osoba, która zupełnie je zignoruje, no to jakoś się tak nie będzie liczyć w zwycięstwie. Bo ten początkowy napływ punktów, jaki można uzyskać, bo jeszcze tu warto dodać, że studnie z etapu, z epoki na epokę dają coraz mniej punktów i w pierwszej epoce dają najwięcej, właśnie 6 punktów i zbudowanie dwóch na przykład studni to jest 12 punktów, to jest bardzo dużo w tej grze, w takim taki zastrzyk naraz. I można uciec trochę w tej punktacji, bo przy okazji przecież zrobi się, nie wiem, też inne rzeczy, właśnie intrygę na dworze, czy zbuduje jakieś ziguraty. Tu mi się wydaje, że po prostu nie można o nich zapomnieć. Jak się zapomni przy doświadczonych graczach, to chyba się nie będziemy już liczyć w zwycięstwie.
No możliwe, ale to w wielu grach tak jest właśnie, że jest jakaś dziedzina, obszar, którego nie można zaniedbać. Chociaż tu ewentualnie jest jeszcze taka wykluczająca się rzecz, że jeżeli budujesz studnię, to wtedy tam masz ograniczenia w budowie ziguratów. Ciężej ci pójść w te ziguraty i to była jakby właśnie z jednej z rozgrywek, co grałem, przyczyna, że ta osoba, która bardzo, bardzo mocno poszła w te ziguraty, o studniach jakby nie myślała, czy właśnie, tak jak powiedziałem, zaniedbała. No ale to jeszcze zbyt mała jest
krótka rozgrywka.
Tak, i wygrała zdecydowanie, tak, ale nie mam aż tyle rozgrywek za sobą, żeby twierdzić, że to są, nie wiem, że można bez tego wygrać, albo że nie można. Mhm.
Druga sprawa taka, którą chciałem poruszyć, no Asyria jest naprawdę grą jednak abstrakcyjną, prawda? To wizualnie to nie rzuca na kolana tutaj fani Ameritrashu, to naprawdę będą przerażeni tym wyglądem i po prostu będą go unikać, bo tej gry, bo naprawdę wygląd jest taki abstrakcyjny, wręcz wydaje się jak, przypomina mi bardzo te domki, przypominają Clans, taką grę, taką trochę logiczną.
Tak, tak.
Może ale z drugiej strony faktycznie ten mechanizm wyżywiania osad i tego, że w pewnych momentach nie możemy wyżywić osady i musimy je opuścić, a tym samym przesuwamy się po całym terytorium, po całej planszy, znaczy nie po całej, ale po dużej części, to dosyć ciekawie odwzorowuje właśnie koczowniczy tryb życia nomadów, tak? To nie jest tak zupełnie abstrakcyjne i tak wzięte znikąd.
Tak, dokładnie. To bardzo fajny mechanizm się wydaje z tym wyżywianiem, bo tam każde pole planszy ma jakiś symbol żywieniowy, no i dana wioska, która stoi na tym polu, musi być tą żywnością wyżywiona. To rzeczywiście jest dość fajne, oryginalne. Ale jednocześnie, a jeszcze mówiąc, bo tu myślę, że taka abstrakcyjna, to absolutnie się zgadzam. Ja chyba przepisy do tej gry czytałem 3 3-4 razy, a jak miałem wytłumaczyć ją pierwszy raz, to po prostu kompletnie wszystko zapomniałem. Jest, przepisy są tak suche, tak nie wchodzą w pamięć, że to aż niewiarygodne. Natomiast jak się grałem, to oczywiście bardzo płynnie i bez najmniejszych problemów.
Bo to jest wszystko bardzo logiczne i też taka, ja jak pierwszy raz zagrałem, byliśmy w SN, to takie podsumowałem ją, że ta gra jest taka właśnie bardzo Ishtari. Jest wszystko bardzo estetyczne, jest bardzo tam, widać te symbole, ikonki, jest sucha, tak jak mówicie. I w sumie rzeczywiście bez zagrania, tak jak Jacek powiedział, ciężko może byłoby zapamiętać to wszystko, natomiast jak się zagra, to wszystko jest tak logiczne, tak widać, co z czego wynika, że to myślę, że to zagranie jedno właśnie powoduje, że już to wszystko
trzeba zapamiętać, to te reguły budowania studni, budowania ziguratów, bo to jest coś takiego, gdzie po prostu trzeba to zapamiętać. No to tak.
Natomiast punkty się błyskawicznie liczy, po prostu jeden rzut oka na planszę, już wiadomo kto ile zarobił. A jeszcze właśnie, bo tak mówiłeś właśnie, Pancho, że bardzo fajny ten mechanizm z żywieniem, to mi się też podobał, ale jednocześnie chyba bym powiedział, że to jest największa słabość tej gry w sensie losowości. Właśnie jedna z tych rozgrywek była taka, że liderowi czy ostatecznemu zwycięzcy tej gry tak podchodziły karty żywności, które akurat w stosunku do lokalizacji, w których posiadał wioski, że bardzo dobrze się wyżywiał bez najmniejszego wysiłku. Natomiast inni gracze no bardzo, bardzo walczyli, bo zupełnie te im symbole, które mogli pozyskać, nie pasowały do lokalizacji ich wiosek i bardzo dużo wiosek tracili, a ta jedna osoba bardzo mało traciła, bardzo często się bardzo fajnie tam korzystnie albo na rzece, czy między rzekami rozmieszczała i to strasznie, strasznie jakby to był klarowny problem w tej partii, właśnie jednej z tych dwóch, że ta losowość mnie strasznie uderzyła. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia po czterech rozgrywkach.
Ja mam zupełnie przeciwne, wiesz? Nie zauważyłem takiej sytuacji, szczególnie, że jest sporo takich mechanizmów, których można się obronić przed tą losowością, bo tak, mamy, bardzo ważna jest kolejność w tej grze, tak? Ta walka o kolejność. Wiadomo, tam jest taki fajny, nie powiedzieliśmy o tym, tam jest taki fajne rozwiązanie, że czym wybierzemy, jeżeli będziemy chcieli być pierwsi w dalszej rozgrywce, to musimy się zdecydować na gorsze karty żywności. Często.
Dające
mniej żywności. Jeżeli chcemy lepsze karty żywności, dające więcej żywności, no to niestety musimy trochę w tej kolejce całej rozgrywki, całej rundy być na dalszym miejscu. I to jest ważny moment, a więc tu można jakoś tym zarządzać. Drugi mechanizm, jaki wydaje mi się, no to zawsze jest ta karta, taka ratująca Joker, ta roli, tak? Można jakoś zarządzać, żeby zawsze tą kartę mieć, czyli wygrywać na dworze na przykład tam wpływy, kupować tą kartę. O, właśnie trzeci mechanizm jest taki, że można zawsze dwie karty kupić. Co prawda są często karty, no nie zawsze są to najgorsze, bo mogą być to karty całkiem fajne, które zostały zostawione, bo wszyscy gracze walczyli o kolejność jakąś i zostawili dobrą kartę. A więc możemy kupić kartę. I jeszcze czwarta rzecz, wydaje mi się, że sąsiedzi mogą takiego dobrze rozwijającego się gracza przeszkadzać mu, w sensie trochę blokować go tymi osadami. A więc widzę trochę takich możliwości, żeby ktoś, komu bardzo przypasują karty w stosunku do tego, jakie wymagania są danych produktów tam, jakie wymagania są osad, tak, żeby je wyżywić, to da się z tym walczyć, tak? Nie zauważyłem takiego jakiegoś.
Trzeba jeszcze powiedzieć, że te osady są tak rozmieszczone, że to nie są jakieś obszary, że w jednym obszarze jest jeden rodzaj żywności, w drugim drugi, tylko one są rozrzucone, prawda? Czyli można iść w różną stronę z tym rozwijaniem się i oczywiście jak już te wioski mamy postawione i potrzebujemy żywności, żeby je wyżywić, no to szukamy konkretnej żywności, ale to, co Marek powiedział o tym blokowaniu, no na pewno też warto to brać pod uwagę, że można właśnie gdzieś tam rozwijając się kogoś troszeczkę przyblokować też.
Tak, no ja nie miałem takiego przypadku. Ta losowość tak.
Nawet tracąc wioskę, bo akurat w partii z moich doświadczeń wynika, że była taka sytuacja, że właśnie ktoś tam stawiał wioskę, wykorzystując tą swoją kolejność, że był pierwszy, że wiedział, że tam wioska i tak mu spadnie później, bo nie będzie jej mógł wyżywić, ale w międzyczasie ograniczył możliwości rozwoju przeciwnika.
No dokładnie. Aha. Dlatego też ta losowość dla mnie miała taki wpływ, żeby zmniejsza schematyczność rozgrywki. Właśnie to, co jest losowość dzisiaj w współczesnych grach. Tutaj jakoś tak się sprawdza ten mechanizm.
Znaczy troszkę mnie pocieszacie i znaczy będę na pewno testował dalej tą grę. i cieszę się, że takie są wasze doświadczenia. A te wszystkie mechanizmy jakby raz tutaj u mnie zawiodły z tego powodu, że lider zawsze był pierwszy, ponieważ wystarczały mu najgorsze karty żywności. A najgorsze karty żywności wystarczały, ponieważ pasowały mu nawet te najgorsze do lokalizacji jego wniosek. Ale być może to był po prostu przypadek ekstremalny i coś takiego normalnie się nie zdarza. No, to muszę zweryfikować po prostu w kolejnych rozgrywkach.
To najgorsze to przede wszystkim jest mniej żywności.
Tak, właśnie o tym mówię, tak. Że wystarczyło mu dwie karty żywności wziąć, gdzie były pojedyncze symbole i być pierwszym i w zupełności mu to wystarczało. Ale nie uogólniam na razie oczywiście.
Też zwróciłem uwagę, że gra jest taka dosyć stresująca, prawda? Bo tam walka jest o kolejność. Walka jest o to, żeby mieć przewagi na dworze. No z guratami to już różnie, no to każdy sobie może tam je samemu rozwijać, ale też jest stresujący ten mechanizm blokowania, bo czasami fajne miejsce, takie, na które na przykład jesteś w stanie wyżywić, bo masz kartę z poprzedniej tury żywności, zajmuje ci przeciwnik. I ty musisz zdecydować się na inne pole, na przykład na które nie dostarczysz jedzenia i tak naprawdę nie będziesz mógł zbudować kolejne osady. Więc jest dużo takich, moim zdaniem, mechanizmów nie bezpośredniej interakcji, ale takiej pośredniej, tak? Interbrutalnej.
Co też dobrze oddaje klimat, że ciężkie było życie nomadów.
Tak.
Tak, to prawda, no, ale to tak jak w niektórych innych grach, trzeba po prostu pogodzić się z tym, że straty będą, że wioski wszystkie nasze na pewno nie przeżyją. No i oswoić się, że taka gra jest po prostu brutalna.
Tak, szczególnie właśnie z tymi, bo wiadomo, no to jest koczownicze plemiona, więc od razu trzeba zapomnieć o tym, że przywiązujemy się do jakichś wiosek po prostu. Budujemy, tu chyba też, nie wiem, czy zauważyliście, taki mechanizm też budowania osad, ile się da, w pewnym momencie szybko tam zigurat, żeby na jakimś oddalonym miejscu, żeby mieć kolejną jakąś bazę taką, od której można się wysuwać, nie wiem, takie rozszerzenie swojego terytorium właśnie za pomocą kolejnych baz zwanych tutaj ziguratami, tak?
Tak. Posiadanie ziguratu jest bardzo fajne, bo właśnie możemy być gdzieś wróg zapędzeni i już słabe z niego mieć wyjścia właśnie pod względem tych surowców, które nas otaczają, a mając ziggurat w innym miejscu, możemy wokół niego mieć zupełnie inne surowce, także to jest fajne, tak. Rzeczywiście występuje.
Dobrze. Ja jeszcze dodam tylko, że nie wiem, czy graliście w tryb dwuosobowy?
Nie.
Nie, ja grałem w tryb trzyosobowy, tam to analogicznie jak dwuosobowy, tam jest zmniejszona mapa. Nawet parę razy się złapałem za tym, że wychodziłem na to, chciałem wyjść na tą pełną, także aha. W dwójkę nie wiem, jak to działa.
No to w dwie osoby ja grałem dwukrotnie i sprawdza się bardzo dobrze, tak naprawdę nie widać żadnych, tam ona się płynnie, ta plansza zmniejsza, zresztą na trzy osoby też. A więc od razu mamy ścisk, od razu możemy sobie wzajemnie blokować, a więc czy będzie to dwu-, trzy- czy czteroosobowy tryb, to nie powinno być różnic w takich wrażeniach, w takich odczuciach. I tu się będziemy blokować, i tu będzie ta brutalna, miejscami brutalna, agresywna jakaś tam walka o wpływy, o przestrzeń życia. A więc to wszystko jest w każdym, moim zdaniem, znaczy po prostu gra się dobrze skaluje, tak? Tym samym to oznacza. Dobrze, no to krótkie podsumowanie, panowie. Kupić, nie kupić, zagrać u kolegi. Jacku?
No ja bym powiedział, chyba zagrać u kolegi. Akurat po pierwszej rozgrywce byłem zachwycony, zresztą tak jak moi współgracze. Druga rozgrywka już troszkę wzbudziła moje wątpliwości, więc na razie zagrać u kolegi. Na pewno chyba nie raz wystarczy zagrać u kolegi, mam wrażenie. Ze dwa razy zagrać u kolegi. O, nowa kategoria ocen.
Aha. Marcin?
No ja też chyba powiem zagrać u kolegi, ale z takim plusikiem, takie w stronę kupić, ale no jeżeli powiedzmy lubimy Isztari, no to nie powinniśmy się zawieść, tak jak wcześniej mówiłem, dla mnie to taka typowa gra tego wydawnictwa, trzymająca dobry poziom. Natomiast ogólna ocena, myślę, że kupić. Zagrać u kolegi, przepraszam.
Ja też tutaj podejdę ostrożnie, zagrać u kolegi. Gra mi się bardzo podobała. już po pierwszej rozgrywce, zresztą to była wtedy pierwsza rozgrywka, była nawet niepełna, bo musieliśmy uciekać z pionka, więc miałem bardzo duży niedosyt i cały czas tą grę chciałem zdobyć. I gra się sprawdziła, zagraliśmy w cztery osoby, zagraliśmy kilka partii w dwie osoby, tam dwie partie dwuosobowe i za każdym razem było naprawdę fajna zabawa. Jedyne, co mi troszeczkę przeszkadza, to jakoś gra po tym poznaniu zasad wydaje się, i już jak toczy się rozgrywka, wydaje się taką szybką, krótką grą. A jednak te półtorej godziny to trwało, prawie za każdym razem. No dla dwie osoby to może około godziny. Ale troszkę, odrobinę się ta partia dłużyła.
Znaczy może... ja bym to potwierdził, bo tak samo pierwszą grę przystąpiliśmy z nastawieniem, że to błyskawicznie pójdzie, a graliśmy... No akurat to był przypadek ekstremalny, bo chyba ze 3 godziny, ale to powiedzmy różne inne czynniki nas rozpraszały, to nie jest reprezentatywne.
Tak, natomiast to było ekstremum jakieś.
Drugą grę w skład okrojony, gdzie już przepisy były solidnie wytłumaczone, solidnie opanowane i tak dalej. I tam chyba ze 2 godziny nam zeszło, także rzeczywiście to na pewno nie jest godzina.
Tak.
Półtorej, no to chyba przy dużej dyscyplinie, ale może mieć tendencję nawet o dziwo do przeciągania się do 2 godzin, o dziwo.
I to jest właśnie takie...
Jest nad czym pomyśleć w tej grze. Mm-hmm. Jest nad czym pomyśleć, trzeba zaplanować sobie pewne rzeczy gdzieś tam do przodu troszeczkę, prawda? Także...
Ja tutaj nie chcę specjalnie, żeby to zostało uznane za wadę, bo to półtorej godziny czy tam 2 godziny to nie jest jakiś gigantyczny czas rozgrywki, tylko chodzi o to, że pierwsze wrażenie jest takie, że ta gra powinna tam w godzinę się zmieścić, powinniśmy się zmieścić i to jest bardzo złudne, żeby się na to nie nastawiać. I zresztą słyszycie, że i Jax i MST potwierdzają to.
Tak, tak. No to właśnie jak już na przykład, nie wiem, 2 tury z tych 8 rozegramy i zobaczymy, że zeszło nam na to, nie wiem, 45 minut czy 40, no to już widzimy, że to w 1/4 gry jesteśmy, że to nie zmieścimy się w godzinę.
Dobra, a słuchajcie, no skoro jesteśmy już przy Istarii i właśnie przy tym wydawnictwie, no to chciałem właśnie dopytać, krótką taką poprowadzić polemikę, na temat samego wydawnictwa. Ja sobie troszeczkę wynotowałem tutaj, czym oni się ostatnio zajmowali. Wyszło mi, że Ishtari Games obecnie ma taki ciekawy mechanizm, to już jest od 2006 roku, że ma taką... wydają po prostu w danym roku zawsze 2 gry. Wcześniej, zanim był 2006, no to w 2004 Isa wydali i w 2005 Kailusa, to były pojedyncze tytuły, a później już 2006 Ishpahan Mykerinos, 2007 Amitis i Kailus Magna Carta, 2008 Metropolis Scylla, 2009 Asyria Bombay. Czyli 2 tytuły są co roku, a więc mają taki powiedzmy plan wydawniczy. Po drugie, zajęli się też wydawaniem francuskich wersji różnych hiciorów, takich różnych gier, które są w samej czołówce BGG, czyli Race for the Galaxy wydali, Le Havre, Agricola, Endeavor i tam jeszcze kilka innych gier. A więc troszkę mi to wydawanie przypomina Lacertę, tak? Że wydają takie pewne gry dla graczy, tak? I chciałem się was zapytać, czy macie takie wrażenie, że Ishtari, nie wiem, nie chcę tu powiedzieć, że się skończyło, ale czy stoi w miejscu, że ma te swoje 2 gry, które co roku wydają i po prostu nic się nie zmienia, tam jest zawsze są jakieś te produkcje, dla graczy przeznaczone, ale to wszystko wstaje w miejscu, nie szukają nowych rozwiązań, nie wiem, macie takie wrażenie, czy wprost przeciwnie?
Ja bym chciał... Tak. Może ja sobie pierwszy, bo on jest znanym miłośnikiem wydawnictwa. Ja jestem mniej znany.
Ale też jesteś.
Tak, też jestem.
Okay. Znaczy właśnie ja nie mam wrażenia, że stają w miejscu, chociaż faktycznie ostatnie ich premiery mają mniejszy rozgłos. Czy to Asyria jest, czy to jest Bombaj, czy Metropolis, czy Amitis, czy Scylla właśnie, co mnie zadziwiło, że bardzo mocno bez echa przeszła po SN 2008. Znacznie mniej się o tym mówi, mniej szumu. Też są te gry na BGG niżej oceniane niż te ich wcześniejsze. Także rzeczywiście, ale jeżeli zdefiniujemy to, że stoją, że rozumiemy przez stanie w miejscu, że nie ma nowatorskich pomysłów, to się z tym nie zgodzę, bo te gry jakby nie są nieoryginalne. Czy to Asyria, czy Scylla, która mi się bardzo podoba, czy czy Amitis, no to wszystko są oryginalne pomysły, oryginalne rozwiązania. Mimo tego, że to są klasyczne eurogry. Nieraz to jest właśnie tak, że jak mówi się eurogra, aha, czyli znowu tam kosteczki, znowu worker placement, znowu optymalizacja, znowu jakieś tam suwaki, na których trzeba się przesuwać. Ale oni właśnie dobry, moim zdaniem, balans zachowują. Robią cały czas eurogry bardzo, bardzo klasyczne i jednocześnie, wydaje mi się, cały czas oryginalne robią te gry. Natomiast czemu one nie znajdują teraz rozgłosu, uznania, czemu nie są takie gorące jak Kailus, to nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. Może już się gracze otrzaskali z taką ilością eurogier, że to już nie robi na nich wrażenia. Oczywiście nie mówię, że te gry są lepsze, czy że dorównują Kailusowi. Być może nie dorównują. Natomiast mogłoby się o nich więcej mówić, a nie mówi się, no bo jest być może wiele, wiele równie dobrych gier na rynku i dla graczy to już nie jest takie objawienie, jak swego czasu Kailus był objawieniem.
Mhm. Marcin, chciałbyś coś dodać?
Ja powiem, że ja bym chciał, żeby było więcej wydawnictw, które wydają tylko dwie gry co roku, ale te gry trzymają poziom i zawsze, tak jak Jacek powiedział, wprawdzie są klasyczne, ale mają jakieś elementy oryginalne i mimo wszystko że są świeże w związku z tym. Takim pewnym minusem to był Bombaj w tamtym roku, tak? Bo tak jak przeczytałeś te wszystkie...
W tamtym, w 2009.
Generalnie wszystkie te tytuły wcześniej, no był taki rok, gdzie był Kailus Magna Carta, prawda? Który, no można powiedzieć, że brakło tego drugiego tytułu, była przeróbka Kailusa, ale też wiele osób ją wysoko ocenia. 2008 moim zdaniem był świetny, bo akurat i Metropolis i Syle bardzo wysoko oceniam obie gry. I oczekuję, że w sumie jeżeli dalej pójdą tym tropem i zrobią dwie znowu takie klasyczne, dobre eurogry w tym roku, no to super. To mnie się to bardzo podoba i to uważam, że to jest dobrze obrana droga. Powiedzmy, czy będzie to jest w nazwie, czy nie, to nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. To też jakaś taka konsekwencja wydawnictwa i moim zdaniem to dobra droga, nie ma co z niej schodzić.
Tu łatwo też dostrzec taki plan właśnie tych dwóch gier, że zawsze jedna gra to jest taka bardziej skierowana do graczy, a druga jest bardziej dla takich rodzin nawet, familijnych. Szczególnie Bombaj jest tutaj takim przykładem, tak? Ale w każdym roku Metropolis był zawsze, jest trochę lżejszy niż Scylla. Tak samo Kailus Magna Carta to nie jest to samo co Amitis. I jeszcze wcześniej, jak to było, jak, od czego to się zaczęło tak naprawdę, to robienie też lekkich gier, to i Szpachan, tak? Był, no, chociaż Mekerynos też nie jest ciężki, no ale powiedzmy...
I Szpachan zdecydowanie
ale lekka. Szpachan jednak był lekką grą, na pewno. A więc widać też, że chcą mieć taką jedną grę przeznaczoną dla graczy i jedną dla familijnych. Chyba te gry dla graczy bardziej mi się udają. To trzeba.
Znaczy, no i chyba tak jak właśnie to wymieniłeś, widzę tu jakąś taką sekwencję, że pierwsza gra w roku to jest lżejsza, a druga gra w roku cięższa.
Tak, czyli na SN idzie ta taka perełka, tak?
Tak, dokładnie. Ale jeśli chodzi w ogóle o Bombaj, to ja jakoś w ogóle bym go tu wykluczył z tej klasycznej linii strali. To już jest tak rodzinna gra, że jak, no nie widzę tego w rodzinie gier i stali. Oni to, dla mnie to oni tak na boczku tam wydali.
Nie, ja też mam takie wrażenie.
Dlatego z nazwy wyrzucili S. Zostało to Y.
Tak.
Jako podpowiedź.
Bo ja mam też takie wrażenie, bo nawet pamiętam, jaki był taki rozgłos, znaczy jak Szpachan się pojawił, jaka dyskusja się pojawiła, że za duża losowość, że to nie jest już to i stary, że to jest nieciekawy eksperyment, a jednak w porównaniu do Bombaja to i Szpachan jest jednak znacznie chyba grą, której więcej jest decyzji i mniej losowości, pomimo że ta losowość też tam występuje.
Tak. Właśnie Bombaj jakoś się tam odcina na tle ich działalności, całokształtu działalności. I na razie nie wiemy, co dalej, co planują w tym roku, tak?
Ja wiem, trochę wiem, bo zobaczyłem przypadkowo, jak zbierałem informacje o Isztari, to na Board Game Geeku jest... nie, nawet na stronie Isztari jest link do strony domowej rysownika wydawnictwa. Nie pamiętam teraz nazwiska, francuskiego rysownika, który jest tam związany z Isztari od wielu, wielu lat. I są przykładowe jakby takie koncept arty, czy tam przykładowe ilustracje związane z nową grą, jaką Isztari wyda. Nie jest dokładnie powiedziane, co to będzie za gra, ale widać, że klimat jest związany z mitami greckimi, tak? Tam są rysunki bogów greckich, jakichś medus, różnych takich istot właśnie z mitów greckich. Czyli to coś w tych klimatach, tak? Można powiedzieć starożytność w cudzysłowie. Tylko już tak, no to... mniej historyczna, a bardziej taka właśnie mityczna.
No to ciekawie, tak ty kuchennymi drzwiami
tak,
mniej więcej
tak.
Dowiedziałeś się.
Tak, co to... mam to zamiar dzisiaj, może dzisiaj, jutro wrzucić na Games Fanatic.
No, tak, tak. To rzeczywiście ciekawy pomysł, żeby w ten sposób to sprawdzić.
A więc to zupełnie przypadkowo znalazłem. A chciałem wam jeszcze jeden w sumie postawić zarzut, ale niestety ten zarzut nie jest zarzutem, bo nie mam dowodów na to. Zrobiłem coś takiego, że stwierdziłem, byłem pewien, że Jax powie, że lubi te gry i wydawnictwo się rozwija i że jest zadowolony z ich produkcji. Dlatego wyciągnąłem taką tezę, że może Jacek lubi te gry, ale w nie nie gra na przykład. Tak jest często z niektórymi produkcjami, że mówimy, bardzo je szanujemy, dobrze się o nich pozytywnie wypowiadamy, ale w nie nie gramy. No i oczywiście z powodu, że wielu z nas, na przykład właśnie Jax, notują rozgrywki i tym samym tracą trochę prywatności. Pozwoliłem sobie zobaczyć, jak to wygląda u ciebie, Jacku, z grami Starii. I niestety moja teza upadła, dlatego że są to liczby całkiem no takie, które pokazują, że grasz w te gry, tak? Metropolis. Wynotowałem tylko gry, które masz ocenę powyżej 7, tak? No, rozumiem, że słabe gry i Starii nie grasz. No to Asyria, która się niedawno pojawiła, 2 rozgrywki, Scylla 5 rozgrywek, Amitis 5 rozgrywek, Kailus 7 rozgrywek, Metropolis 7 rozgrywek. Nie są to jakieś gigantyczne liczby, ale z drugiej strony te gry też nie są takie trywialne, to nie są gry, które można w nieskończoność grać w każdym miejscu i o każdym czasie i w każdym gronie osób, a więc no, ta teza mi się nie sprawdziła. Faktycznie grasz w te gry. Nie wiem jak Marcin, bo Marcina już nie sprawdzałem.
Znaczy to w ogóle nie są powalające liczby, ale ja idę tak...
Ale jak na takie gry, to wydaje mi się, że całkiem tak solidnie.
No. Jak na takie gry, no akurat one nie są długie, także można rzeczywiście...
No jak na ciebie, bo ty jednak dużo gier grasz, tak?
No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że idę tak szerokim frontem, jak gram tak w taką masę gier dużą, różnych, że jeżeli w jakąś grę zagram 5 razy, no to już dużo się wydaje, no a inni mają zupełnie jakby inne metodologie grania, czyli na przykład więcej grania w mniejsze spektrum tytułów, wtedy dla nich 5 rozgrywek to jest tyle co nic.
No, a więc moja teza upadła, tym samym gry i Starii nadają się do
5 rozgrywek grania, to jest tak? Też bardzo dużo. W Metropolis mam na przykład 8. Tak właśnie sobie patrzę.
No właśnie. No bo ty też idziesz szerokim frontem, tak jak ja akurat.
Zgadza się.
Czyli tym samym też od razu mamy wniosek z tego, że faktycznie te gry są regrywalne, tak? Można je powtarzać, nie nudzą się.
W sumie nawet trzeba, one są na tyle złożone, że rzeczywiście pierwsza długa rozgrywka jakoś pozwala nam się zapoznać z tytułem, jakie strategie sobie obmyśleć, później większą frajdę sprawia próbowanie ich, prawda, wprowadzenia w życie, także warto grać.
Okay. Patrz, a Mykerinosa wymieniłeś? Bo jakoś nie umknęło to moje opłata.
Mykerinos mi umknął.
A no przecież...
Pewnie masz tam gigantyczną liczbę.
Zdecydowanie powyżej 7, to być może nawet powyżej 9. Ocenia.
Możliwe, tak. Akurat no, wyleciał mi ten tytuł z głowy. No, faktycznie. Tam na pewno byłby jakiś rekordzista, bo to twoja ulubiona pozycja. Mi. Tak. Dobrze, no to taka krótka dyskusja o Isztarii i przejdziemy do kolejnych rozmów już za chwilę. Dobrze, planszostację, odcinek 44, nagrywamy, to jest nasza pierwsza planszostacja w roku 2010. Minął nowy rok, minęły święta, no i chciałem was zapytać, jak spędziliście te święta i nowy rok, albo tam przerwę między jednymi świętami a drugimi. Czy spędziliście ją na grach planszowych, a jeżeli na grach planszowych, to jakich? Marcin.
Aż tak bardzo dużo w święta nie grałem. Tak spędzaliśmy czas, powiedzmy, towarzysko, mniej z grami, aczkolwiek troszkę tych partii się pojawiło i to głównie takie partie grane z ludźmi, którzy nie są maniakami planszówkowymi, w związku z tym królową Dominion, którą żeśmy sprezentowali rodzinie szwagra i które się świetnie przyjęła, akurat tuż przed świętami też Mateusz, mój syn, się dał przekonać, że też to już jest gra dla niego i też mu się bardzo spodobała, więc tych rozgrywek było sporo. I właśnie u szwagra też to świetnie zadziałało, bo w pierwszy dzień świąt żeśmy im przypomnieli, bo już kiedyś z nami grali i później wiem, że w drugi dzień świąt i kilka partii nawet zagrali ze swoją córką, która ma 8 lat, także też pokazuje to, że Dominion jest dla całych rodzin bardzo fajną rozrywką. Graliśmy w Wyspa Hana, który dostał Mateusz pod choinkę. Graliśmy w Guatemala Cafe, jakieś takie dziwne rzeczy, ale generalnie w Can't Stop, o takie powiedzmy lżejsze tytuły. Natomiast już po nowy rok zaczęliśmy od poważniejszej gry, bo z moimi przyjaciółmi, z którymi grywamy regularnie co tydzień takie rankingowe, cięższe gry, ponieważ święta nam cykl piątków zaburzyły, no to udało nam się przepustki domowe dostać na nowy rok i w nowy rok żeśmy zainaugurowali grając w cywilizację. No i w zasadzie tyle.
Mhm. Jacku?
No u mnie akurat święta to tak tradycyjnie bezgrowo, bo tam wyjeżdżamy do rodziny gdzieś tam poza Warszawę i tam nie ma ani specjalnie warunków, ani jakby woli tutaj rodzinnej, żeby grać, także raczej tu by się nie dało takiego sposobu spędzania czasu przeforsować. Tak międzyświątecznie to też w pracy głównie spędzałem czas, chociaż zdarzył się taki jeden doskonały dzień tutaj w jednej z warszawskich kawiarni w Herbatii. Tam udało mi się cały dzień przebywać od 10 prawie do 22, także także się nagrałem, chociaż
maraton.
Maraton, ale było kilku takich, nie tylko ja. No i wtedy właśnie Asyrię tam rozgryzaliśmy. Pierwszy raz z Carson City się zetknąłem. Z krabami też pierwszy raz się zetknąłem. No a z takich już pewniaków, no to sprawdzonych gier w Cytadele grałem, czy tam w Diamond's Club. No do później był czas pracy, że tak powiem, no i dopiero tam Sylwester, Nowy Rok, no to tam w gronie takim tutaj w domu jeszcze przyszła siostra tam ze znajomymi i zagraliśmy w Carson City, ponowiliśmy rozgrywkę, znowu w Asyrię ponowiliśmy. No i taka gra, która rzadko się pojawia, taka sympatyczna jest Feast of Dragonstones, także... Mhm. Bez wypasu, tak jak wcześniej w tej kawiarni.
Okej, jeżeli chodzi o mnie, to u mnie to tak jakoś było podzielone, że święta spędziłem u teściów w Łodzi i tam byliśmy w sumie tylko z Alicją i tylko my między sobą mogliśmy grać, a więc tutaj preferowaliśmy oczywiście rozgrywkę dwuosobową i udało się zagrać w kilka tytułów, a później ten czas... Przed Nowym Rokiem już i po Nowym Roku to bardziej spędziłem tak gromadnie w dużej grupie osób i tutaj królowały gry imprezowe. No i krótko, kilka słów chciałem powiedzieć o grach, o kilku tytułach, bo te tytuły nie są może jakoś dobrze znane w Polsce albo są dopiero się pojawiły. Jedno z tych tytułów będzie Shanghaien. Nie wiem, czy słyszeliście o tym? Słyszeliście może, Jacku?
Ze słyszenia tak. Natomiast zupełnie nie wiem, co się kryje pod tym hasłem.
No bo właśnie ja tak samo. Ten Shanghaien gdzieś mi tam w głowie, gdzieś usłyszałem tą nazwę, coś tam dzwoniło, ale tytuł został znaleziony przez mojego brata. On go sobie kupił w jakiejś tam aukcji, czy już dokładnie nie wiem. I zaproponował mi kiedyś jedną pojedynczą partię, taką dwuosobową i gra mi się na tyle spodobała, że właśnie wziąłem ją, pożyczyłem i na święta rozegraliśmy z żoną z 3-4 rozgrywki chyba. Gra jest bardzo szybka i bardzo prosta, jednocześnie nie jest to taki tytuł zrobiony przez zupełnie nieznaną osobę, bo tam stoi za tym Michael Schacht, a więc znany autor. Nie tylko, bo drugim autorem jest Roman Pelek, to już jest jakiś już osoba mniej znana. Gra też nie jest jakaś stara, to jest gra z 2008 roku. Natomiast głównym celem gry jest to, że zbieramy piratów w Szanghaju. Rekrutujemy na okręt, a polega to generalnie na tym, że zbieramy zestawy kart o różnym kolorze. No a głównym mechanizmem rozgrywki jest rzucanie kośćmi, a więc jest taki podejrzany, tak, który teoretycznie prawdziwi rasowi eurogracze i w ogóle gracze to starają się unikać dzisiaj kostek. No ale tutaj działa to bardzo fajnie. Kostki co prawda dają nam tutaj tylko dwie decyzje, bo rzucamy dwoma kostkami, musimy którąś wybrać. I tam walczymy właśnie o takie, w cudzysłowie może to za mocno powiedziane, ale o przewagi. I przewagi pozwalają nam zdobyć daną kartę. No i to się tam jakoś toczy, to jest, może nie jest jakieś super ciekawe, są jakieś tam dodatkowe karty dające jeszcze dodatkowe czynności, ale najważniejszym pomysłem na grę jest to, że jak zbieramy dany zestaw kart, to mamy na nim różne wartości i przeciwnik również zbiera te karty i chodzi o to, że ten, kto ma więcej kart, więcej wartości na karcie, odrzuca te swoje karty i bierze karty przeciwnika. Czyli tym samym jest bardzo fajny mechanizm, że jak ktoś na przykład bardzo dużo ma mocnych kart, to drugi gracz nie będzie już rywalizował z nim, żeby walczyć o te karty, tylko będzie próbował wziąć jakąś najgorszą, najsłabszą kartę, tylko żeby mu tą przewagę popsuć, tak? Na przykład ktoś ma kartę o wartości 7, tam, a drugi weźmie jedną kartę o wartości 1, to tak naprawdę gracz wygra przewagę, ale dostanie kartę o wartości 1. I ten mechanizm jest jakby ideą całej gry. I dzięki temu to cała gra działa, funkcjonuje bardzo sprawnie i daje dużo frajdy. A więc Shanghaien, jak kiedyś Wam się uda jakąś taką mieć ofertę, czy tam gdzieś ktoś na Allegro wrzuci, czy coś takiego za niewielkie pieniądze, no to nie ma czego się obawiać. Gra fajnie działa. Polecam. Drugi tytuł, jaki mam tutaj wypisany, to są Osadnicy z Katanu, gra karciana. Gra, która pojawiła się niedawno właśnie dzięki wydawnictwu Galaxy. No, w grudniu została wydana. Jest to stara, leciwa gra, bodajże 96 rok to jest jej wydanie, ale mi się udało pierwszy raz zagrać. Gra doczekała się mnóstwa dodatków, czyli kolejnych kart, kolejnych rozwiązań. I co muszę przyznać, gra również i żonie też się spodobała. Działa bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Przede wszystkim to jest interesujące, że udało się oddać pomysł, ideę Osadników z Katanu właśnie w takiej wersji karcianej. Wszystko, co było w Osadnikach Katanu, jest i tutaj. Czyli jest budowanie, wydobywanie surowców, budowanie kolejnych budynków, budowanie miast, osad, jakieś tam przewaga w tak zwanych rycerzach, można powiedzieć. Tam w Osadnikach z Katanu była przewaga w drogach, tu jest przewaga w handlu, ale to są podobne pomysły. Wszystko zostało odwzorowane, a jednocześnie zostało odwzorowane znakomicie, z znakomitymi patentami, jakie są w grze. Surowce, które wydobywamy, to jest na przykład karta, którą obracamy i dzięki temu wiemy, ile mamy w danym momencie surowców. Bardzo fajne jest rozwiązane są budynki, które budujemy na przykład. Są takie puste obszary przeznaczone właśnie na nowe konstrukcje, w których umieszczamy kartę z budynkiem i ten budynek na przykład nam podwaja surowce z sąsiednich pól. Działa to bardzo fajnie, wymaga tam podejmowania pewnych decyzji, jakoś planowania. Ale oczywiście nie ma co przesadzić. To są Osadnicy z Katanu, to jest gra, która ma dużą losowość. Rzucamy tą kostką, wywoływamy surowce. Ta losowość nawet przejawia się trochę nawet w innej sytuacji, tak bardziej negatywnie. W grze gra jest bardzo agresywna, jest bardzo brutalna interakcja taka, że rzucamy na kogoś kartę i coś mu robimy. Kradniemy, niszczymy, psujemy coś i tutaj losowość się może pojawić, że gracz dostaje jakieś ciekawsze karty, takie bardziej złośliwe i po prostu innemu graczowi trochę hamuje rozwój jego gospodarki. Ale z tym się trzeba liczyć. No, tacy są Osadnicy. To jest gra, która już ma trochę tych lat, już wtedy nikt się tego tak bardzo nie obawiał jak dzisiaj. Dzisiaj brutalna interakcja jakoś już ludzie nie lubią tak. Ale poza tym gra jest naprawdę fajna. Działa, funkcjonuje, nie zestarzała się. Jedną rzecz tylko, jeden mam zarzut taki, że taki element, który faktycznie różni się od Osadników z Katanu, to jest to, że w Osadnikach z Katanu jednak bardzo ważnym elementem gry jest wymiana surowców. Tutaj ta wymiana prawie nie występuje, znaczy występuje bardzo z bankiem, tak? Bardzo często się z bankiem wymieniamy na różne sposoby, natomiast z graczem mamy taką możliwość, ale no nie opłaca się, tak? My rywalizujemy, mamy bezpośredniego konkurenta i nie ma co z nim nawet mu najgłupszych rzeczy tu dawać. Te wymiany zdarzają się tu bardzo, bardzo rzadko. I to są Osadnicy z Katanu, o których chciałem powiedzieć, tak pokrótce. Może Was zainteresuje to, naprawdę warto się zainteresować. Jak macie, szczególnie z małżonką, taka, że nie macie grę, która nie musi być, że powinna być w miarę sprawnie działać. Wasza żona lubi Osadników z Katanu, tam to na pewno to jest tytuł dobry. A jedna ważna rzecz, gra jest dosyć długa, tak? Można, jak się dobrze gra, tak znaczy już sprawnie, to do godziny można zbić, ale pierwsza rozgrywka potrafi półtorej albo nawet dwie godziny trwać, więc to nie jest krótka gra.
Ja bym potwierdził, że fajna gra, także też polecam.
Miałeś okazję, tak? Też
te... Tak, tak, miałem okazję i polecam, znaczy polecam. No, fajnie było, gdyby Galacta wydała jednak dodatki.
No, bo... ja też tego oczekuję.
Sprawdziłem swoje jakieś zapiski, to napisałem, że już samą podstawkę to już nie chcę zagrać, już raczej wolę z jakimkolwiek dodatkiem, byle z dodatkiem.
Ja jestem ciekaw, w ogóle nie wczytywałem się, jakie te dodatki są. Boję się, żeby to nie były po prostu dodatkowe karty tylko i wyłącznie, tylko żeby za tymi kartami nowymi, bo oczywiście będą to nowe karty, ale wiązały się też jakieś pomysły, wiesz, takie jakieś nowe rozwiązania mechaniczne.
Są nowe mechaniki i zdecydowanie to coś nowego wnosi i to jest taki... Czuć ten klimat, bo jeden dodatek, jacyś tam czarnoksiężnicy są, inny dodatek, jacyś tam kupcy i te karty są takie tematyczne, związane z danym klimatem. No i zdecydowanie to wpływa, to nie jest tylko taka kosmetyka, że o teraz się pojawi budynek, nie wiem, kosztujący jeden więcej, na przykład jeden punkt zwycięstwa więcej dający. Aha. Tak jak jeśli chcesz nowych mechanik, to tam są.
To dobrze, to.
I jeszcze bardzo fajna rzecz, chyba nie wspomniałeś, jest w tych całych osadnikach, że tam można bardzo mocno tą talią, z której ciągniesz, manipulować.
Tak,
tam chyba
tak.
Kilka kupek jest, z każdą tych kupek można manipulować kart i próbować zapamiętywać nawet, co jest w danej kupce, żeby z danej kupki pociągać karty. Także to jakby są kolejne mechanizmy do kombinowania i do ograniczania losowości.
Tak, tak, tak. Chociaż oczywiście ta losowość występuje i jest znaczna i tutaj nie ma co się oszukiwać. Jak ktoś by kupił tą grę, licząc na to, że to jest mózgożerna rozgrywka, to bym mógł się zawieść, tak? To trzeba uważać. No to fajnie, bo mi się wydaje, że Galacta, jeszcze porozmawiamy sobie o Galakcie i grach, które zapowiedzieli, które może się pojawią, ale wydaje mi się, że będą jednak te dodatki się pojawią, wcześniej czy później, tak? Tak było z Osadnikami z Katanu. Szegik, kolejna gra, którą grałem dwuosobowo, a później nawet też w większą liczbę osób. Produkcja też, która się pojawiła w grudniu, była przez rok testowana. Testowana polska wersja językowa. To jest bardzo ciekawe, to czegoś takiego nie przypominam sobie, żeby było od czasu rozpoczęcia się renesansu w planszówkach, żebyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją. Bo gra Szegik powstała już dawno, tam wiele lat temu. Natomiast przez rok wydawca testował grę, aby oddać humor, który jest na tych kartach, tak? Który bardzo często opiera się na jakimś żartach słownych, na takich nieprzetłumaczalnych często dowcipach i jakoś odwzorować ten dowcip. A więc to jest ważna rzecz. Natomiast sama gra, jak ktoś nie miał jeszcze z nią do czynienia, to ja tylko zaznaczam. Mechanicznie to jest rozgrywka bardzo prymitywna. To jest jedna z najbardziej prymitywnych mechanik, jaka występuje w karciankach, czyli po prostu zbieranie kart i zagrywanie na siebie i na pozostałych graczy. Taki był, podobny był Wiochmen, podobny jest bardzo Munchkin, szczególnie właśnie, że tutaj jeszcze jest podobieństwo do Munchkina, bo są grafiki słynnego grafika z Munchkina, czyli Johna Kowalika. Mamy te same... To samą fajną kreskę tutaj też występuje. Natomiast mechanika jest bardzo prymitywna. Powtarzam, tutaj jest mnóstwo takich rzeczy, które się unika we współczesnych grach, czyli występuje King May King, tak? King May King występuje w tym sensie, że gracze, jest jakiś gracz, który już dąży do zwycięstwa, no to wszyscy się, wtedy krótki sojusz jest tam, że gromadzą się, atakują go, zagrywają jego karty, on przestaje być zwycięzcą, ale w tym samym momencie ktoś inny może po to zwycięstwo sięgnąć. W tym sensie jest taki kingmaking. Jest dużo wad, jest na przykład wada taka, że może być gracz, który będzie przez całą rozgrywkę udupiany, tak? Będzie na przykład dostanie kartę zmień pracę, co się wiąże ze stratą kolejki i nim dojdzie do niego kolejka nowa, to znowu ktoś na niego zagra podobną kartę i na przykład nie zagra prawie w ogóle. Albo ktoś już w tym czasie dojdzie prawie do końca rozgrywki. A więc jest tu dużo takich, dzisiaj można powiedzieć, błędów, sytuacji takich nieeleganckich, tak, rozwiązań, ale z drugiej strony coś ta gra ma w sobie. Może właśnie dlatego, że ten ona dotyczy imprezowania, tak? Wszyscy gracze dążą do tego, żeby osiągnąć pewien limit punktów luzu. I jesteśmy, mamy jakby, mieszkamy w akademiku albo w jakiejś wynajętej kwaterze i po prostu imprezujemy. Zapraszamy gości jakiś, zaliczamy partnerów, partnerki kolejne, że tak kolokwialnie powiem. Kupujemy alkohol, jakieś tam najróżniejsze rzeczy do mieszkania. No, ciągła impreza, ciągłe jakieś marnowanie czasu, imprezowanie. I to jest chyba najlepszy temat, jaki może być związany z grą imprezową dla dorosłych. A więc jakiś mam do tej gry, ten klimat mi się podoba, graczom, z którym grałem, też się podoba i to dzięki temu zakrywane są te takie mechaniczne, tak, zgrzyty. Dzięki atmosferze, dzięki klimatowi. Trochę mam sentyment do tej gry, bo grałem w nią w 2004-2005, jak był to. Mało było wtedy gier takich, nie było tak dużego wyboru jak dzisiaj, a więc mam ten sentyment do tej gry. Tym samym nie będę Was zdecydowanie przekonywał do tej gry, bo ona jest bardzo specyficzna i może wielu osobom się nie spodobać. Ale jeżeli szukacie czegoś takiego lekkiego, imprezowego i przymkniecie oko na wiele takich negatywnych rozwiązań mechanicznych, to Szegik się tutaj sprawdzi. Jedną rzecz chciałem dodać, a propos humoru, który był właśnie tak przez rok tłumaczony. Ten humor, okej, tam nie ma problemów z przetłumaczeniem, tak? Udało się, tam są te żarty opisane po polsku, tak? Nie czuć żadnych problemów z przekłamaniem językowym jakimś. Tylko jest taki problem, że niektóre dowcipy po prostu nie są śmieszne, no z natury, bo po prostu te dowcipy nie są takie zabawne, ale inna część opisów na kartach jest całkiem ciekawa. Więc tak jedna na dwie karty nie jest śmieszna, ale następna znowu będzie śmieszna, więc nie ma tak, że po prostu w pewnym momencie nie chce nam się grać z powodu kiepskich dowcipów co chwila. Nie, te kiepskie dowcipy występują, ale równomiernie do tych lepszych, więc to w miarę działa.
To chyba ten też zależy z kim się gra, bo wtedy te braki w dowcipach zdecydowanie zostają nadrobione, bo niektórzy gracze są wyjątkowo predestynowani, z tego co zauważyłem, do tego typu gier imprezowych, także trzeba po prostu dobrego towarzystwa do tej gry.
Na pewno.
Ewentualnie jeszcze tam atmosfery, czyli takiej imprezowej, wyluzowanej.
Tak, to jest na pewno gra do piwka, do czegoś takiego. Tutaj trzeba wiedzieć po co ją kupujemy, tak? Szczególnie, że ona nie jest wcale jakoś tak specjalnie tania. Z drugiej strony jest bardzo dobrze wydana. Coś za coś. I jeszcze druga część mojego takiego właśnie wywodu dotyczącego świąt. My graliśmy dużo imprezowo też. Właśnie tam się pojawił Gambit 7, Fauna, Activity, Dixit i parę innych gier. Natomiast udało mi się też zagrać w Bet Your Brain, grę, którą wydała u nas, nie została u nas też chyba w listopadzie wydana, coś mi się tak zdaje, czy pod koniec października. Ale dużo się o niej pojawiło, parę tam mieliśmy informacji, znaczy jedną informację mieliśmy na Games Fanatic, parę informacji widziałem na forum o grze i w komentarzach. Gra jest, to jest taki przykład gry, którą nazywam komercyjną, czyli w tym sensie, że ona, to klientem docelowym jest klient masowy, taki z supermarketów, tak? To jest gra, którą można porównać do Trivial Pursuit albo Tabu, czy tam Activity, a więc taka gra przeznaczona dla gracza naprawdę niedzielnego, który zupełnie gra od święta i potrzebuje prostej mechaniki i coś a la teleturniej, tak? I tak ta gra jest skonstruowana. To są tam, główny mechanizm gry to jest odpowiadanie na pytania lub na jakieś rysowanie, takie kalambury, różne zadania. To jest jakaś koncepcja. Ja takie gry się czasami sprawdzają również u mnie i Trivial, i Tabu. Były takie momenty, kiedy zagrywaliśmy się w takie gry. Niestety Bet Your Brain jest moim zdaniem grą bardzo nieudaną w tej swojej klasie. Głównie z powodu pytań. Po prostu pytań, które zostały tam stworzone. Jest trochę kategorii, ale te pytania są bardzo słabe. Przede wszystkim, po pierwsze, są często bardzo, bardzo, bardzo łatwe. Są tak łatwe, że gracze są zniechęceni. Głównie dlaczego? Dlatego, że wiele jest pytań, które mają od razu odpowiedzi, z których trzeba coś wybrać. A więc nawet jeżeli gracz tam coś mu dzwoni, tak, w głowie wie, ale jak już ma odpowiedzi, to już jest pewien, tak, co to będzie. Nie ma żadnego problemu z wyborem tej poprawnej odpowiedzi. Jest kilka odpowiedzi bardzo trudnych, tak odwrotnie. Nie ma jakichś takich pośrednich pytań. Jest kilka zadań takich bardzo trudnych, które znowu zniechęcają, no bo nikt na to nie zna odpowiedzi. I trzecia rzecz jest taka, że jest dużo takich zadań, właśnie na rysowanie, na pisanie jakichś słów i wiele z nich jest też bardzo słabo przygotowanych. Na przykładowo, mamy dwie drużyny grają ze sobą i mają wymienić imiona, jak najwięcej imion na dwie sylaby. No i teraz tak, tych imion jest mnóstwo, to jest bardzo proste zadanie. I ci gracze wymieniają, jeszcze drużynowo to ciężko się zapisuje, co mają robić poszczególne osoby w drużynie, nie wiem, weryfikować, podpowiadać, nie mogą podpowiadać, bo jak za głośno powiedzą, to konkurenci to słyszą. Jeżeli każdy będzie z drużyny, członek drużyny wynotowywał takie imiona, to za chwilę na koniec trzeba później sprawdzać, które imiona były, a które nie jest. To strasznie czasochłonne, męczące. Widać, że zadania są po prostu, nie nadają się do takiej szybkiej rozgrywki, prostej, lekkiej. A więc ogólnie wrażenie z Bet Your Brain miałem negatywne. Oprócz tego, że gra jest świetnie wydana, widać, że idzie tak na rynek, taki właśnie masowego klienta, to zupełnie mi nie przypada do gustu. Uważam, że trivial, wybierać triviala, albo wybierać tabu, albo jakieś activity, albo piktorekę, albo jakieś kalambury, coś innego.
Widziałeś to Punch'o w hipermarketach? Bo jakoś
właśnie nie widziałem w hipermarketach.
Nie spotkałem, no
pomimo,
właśnie.
Że właśnie może za dużo powiedziałem. Nie wiem, czy one są w supermarketach sprzedawane, ale są tak wydane, że powinny być sprzedawane, tak? To jest. Ale może nie, może do supermarketów się ciężko zawsze wbić, prawda?
No może tak, ale chyba też w Empikach niespecjalnie to widziałem, czy w Gralu. Tak, może to mają, tylko gdzieś nie na widoku.
Ale to wtedy już zupełnie dziwne to jest, bo rasowy gracz na pewno po to nie sięgnie. Nawet jakby to była dobra rzecz, to rasowy gracz rzadko po takie tytuły sięga. No. Rasowy w sensie taki doświadczony tam eurogracz, no powiedzmy. Dobrze, ja się naprodukowałem. Przejdziemy do zupełnie innego tematu. Po rzucie kostką trochę zmienimy zupełnie klimat rozmowy. No i kolejny temat, jaki chcieliśmy tutaj podjąć, podyskutować, to jest temat związany z premierą Cywilizacji. Wielka premiera, głośna. Przypomnę, no, jest to tytuł jednak też niebanalny. Through the Ages od długiego czasu cieszy się dużą popularnością wśród doświadczonych graczy, wśród właśnie takich, to jest gra dla graczy, jak to się mówi, gamers game. I wreszcie, jak pojawiła się informacja, że Through the Ages będzie wydany po polsku, jako Cywilizacja poprzez wieki, no to oczywiście wszyscy się ucieszyli, również ci, co mieli tą grę do tej pory po angielsku, również ci, którzy do tej gry jeszcze nie mieli i chcieli po prostu mieć polski egzemplarz, szczególnie, że w grze występuje dużo tekstu. Do tej premiery w końcu doszło. Jeszcze warto tutaj przypomnieć, że wraz z premierą gry pojawiło się 6 nowych polskich kart, taki mini polski dodatek, z którym zresztą były też gigantyczne dyskusje na Games Fanatic w komentarzach. Gra się pojawiła, wszyscy się ucieszyli, gra się świetnie sprzedaje. Wiem, już mam parę tygodni temu była taka informacja, taką informację dostałem, że chyba połowę nakładu, czy większość nakładu się już sprzedała, że jest to jakaś jedna z najlepszych premier w sklepie Rebel, bo Rebel jest jednocześnie wydawcą i Portal jest wydawcą tej gry, a więc wielki sukces, tak? Szczególnie jak na taką grę, to jest gra jednak dużego kalibru i nie każdy taką grę kupi. No i dobrze, czyli same pozytywy. A tu z drugiej strony w komentarzach, w pierwszych komentarzach osób, które miały już do czynienia z grą, zaczynają się pojawiać takie uwagi. Tutaj sobie pozwolę zacytować dwa komentarze z Games Fanatic. Użytkownik Shire napisał na przykład. Panowie z Portala uważam wydanie tej gry za taką kasę, za nieporozumienie i skok na kasę. Patrząc na jakość wydania Strongholda, mam wrażenie, że potraficie wydawać gry w europejskiej jakości, a tu taki blamasz. Miałem wersję angielską i głęboko żałuję, że się jej pozbyłem. Dodatkowo wkurzyło mnie, że komo karty piramidy były drukowane w drukarni razem z Dungeon Lordsem. Miałem w ręce rozpakowane wydanie Dungeon Lords i to jest niemożliwe, gdyż karty do Dungeon Lords są w zupełnie innej jakości. A więc o co chodzi? Ludzie, jeśli macie zachodnie wydania Through the Ages, nie pozbywajcie się ich i nie kupujcie polskiego, absolutnie nie warto. Czyżby król był nagi? I teraz jeszcze drugi tutaj cytat Longinusa na przykład. W porównaniu do wydania Agricoli w podobnej cenie cywilizacja leży i kwiczy. Podejrzewam, że to głównie wina Czechów, którzy zdaje się odpowiadali za całość wydania w wielu językach. Mimo to pozostaje uczucie niedosytu, że mogło być znacznie lepiej zarówno po stronie estetyki, trwałości, jak i edytorskiej. Tutaj pojawiają się i takich komentarzy jest całkiem sporo. Znaczy może nie jakaś gigantyczna ilość, ale jest znacząca, jakaś tam liczba, o których ilość komentarzy, o której nie można tak przejść obok. Główne zarzuty to jest właśnie brak wypraski, drobne błędy na kartach, no to tam jest jakieś kwestia edytowania, no kwestia edytorska. Natomiast główny zarzut to są słabe karty, cienkie karty, cienkie bardzo pomoce, no różniące się, odbiegające od wersji angielskiej. No i wiem, że Jacek, masz tutaj podobne zdanie do tych komentujących.
No w zasadzie tak, identyczne. Wszystkie te zarzuty, które tu przytoczyłeś, no to jest zdecydowanie poparł. To znaczy akurat nie grałem w polską wersję, natomiast miałem w rękach i dokładnie sobie tam przyglądałem się tym elementom.
No właśnie, wiesz co, bo ja mam właśnie w rękach teraz, trzymam to pudełko, ja w tym też nie grałem, raz otworzyłem i tak, po pierwsze, wrażenie jest bardzo fajne, bo to pudełko jest większe, tak? Cywilizacja miała zawsze takie malutkie pudełeczko, których człowiek się zastanawiał, jak ta gra może tyle kosztować. A tu mamy takie porządne pudełko, ale co prawda nie ma wypraski, tylko są torebeczki. To jest fakt.
Ale ono jest wyższe, wiesz, ono jest takie mniej poręczne. Właśnie nawet to też jakoś na minus poczytuję, że ono jest wyższe, bo zawsze cywilizacja taka malutka, tam się wkładała do torby, znaczy, nie było problemu.
Co prawda, ja trochę tutaj z tymi wielkościami pudełek, to ty tutaj masz, jesteś zboczeńcem, tak ostro.
Już no wiemy, tak, jaka tak, ale, historia. Ale nie, no taki jest ogólnie trend, mam wrażenie na forum, że każdy tak woli mniejsze, żeby było adekwatnie do zawartości.
Dobrze, no ale okej. Mamy te pomoce. Pomoce graczy są faktycznie cieniutkie, ale z drugiej strony chyba z nich się zbyt dużo nie korzysta. Przynajmniej nie trzyma się ich w rękach, tak?
Tak, z tego to, się prawie wcale nie korzysta. Tak.
No tutaj kostki, bo to jest ważna taka zmiana, to walce, podobno nieporęczne walce, zostały zastąpione przez drewniane kosteczki i tu bym się nawet Marcina spytał, sprawdzają się? Grałeś z tymi...
Kosteczki plastikowe, nie drewniane.
Plastikowe, przepraszam. Drewniane walce były w poprzedniej wersji.
Tak, grałem w cywilizację, polską wersję. Powiem wam, że tak, no te cieńsze karty chyba się... No to na pewno widać różnicę w kartach, bo jednak te karty się trzyma w ręku, ciągle się je dobiera, ciągle się nie zagrywa i tak dalej. To, że plansze graczy są też takie cieniutkie, no to na pewno jest też minus. Z drugiej strony w czasie gry praktycznie nie zwracałem na to uwagi. Ta plansza leży, no tam myślałem, że będę miał więcej problemów z tym, że układ budynków jest inny niż w poprzednich wydaniach, ale to może dlatego, że akurat miałem dłuższą przerwę w graniu w cywilizacjach. Był taki moment, że przez tam pierwsze 3 miesiące roku graliśmy co tydzień, no to wtedy na pewno bym zauważył, bo wtedy przesunięcie tam 2 budynków to powodowało, że błędy zaczynałem robić odruchowo, wstawiając nie w ten budynek, który trzeba. Przy czym teraz chyba taki trend jest rzeczywiście, bo na przykład w Shipyardzie plansze graczy są też takie cieniuteńkie karteczki w zasadzie. No fajniej, jak byłyby trochę grubsze, no.
Że wiesz, ja bym ci tu nie powiedział nawet trend gier, tylko trend czeskich gier.
Tak, też jest czeski, ale...
Jak weźmiesz sobie Ekicję, to tam jest wydanie, to jest pierwsza klasa, no.
To prawda.
A więc oni chyba...
Na przykład Savannah Tales ma w tej samej grubości takie karteczki w zasadzie, które mają być torem, z których się układa tor do wyścigu. Także, no... Szukanie oszczędności, pewnie ja wolałbym zapłacić te tam, nie wiem jaka różnica byłaby, 2, 3, 5, więcej.
Jeszcze powiedz, grałeś tymi plastikowymi tymi
kosteczkami?
Kosteczkami?
No tak, podobały mi się.
Znaczy, tak,
całą wersję grałem, dobrze działają. nie mieliśmy też problemów, bo tam jeszcze się pojawiło takie coś, że są takie stożki do zaznaczania punktów na poszczególnych torach. One są rzeczywiście malutkie, ale dzięki temu mieszczą się na jednym polu i też to nie zdarzyło nam się, żeby gdzieś tam ktoś to, nie wiem, zdmuchnął czy przewrócił. W sumie w poprzednich wydaniach było to większymi kostkami zaznaczane, no ale to też podatne, ponieważ ta bardzo na jakieś tam machnięcie ręką i przesunięcie czy
nie, no po prostu chcę...
Rozdzielone tory punktów i tor kart też nie przeszkadzają. Generalnie w grze praktycznie kilkugodzinnej nie miałem takiego momentu, żeby coś mi tam nie pasowało, że zwróciłbym na to uwagę, że mi przeszkadzało, prawda? No, był taki moment przy kartach. Rzeczywiście, że gdzieś te karty takie wiotkie się bardzo wydawały i to raz zwróciłem na to uwagę. Natomiast poza tym...
No właśnie, bo chodzi przede wszystkim, wiesz, o to, czy to wrażenie, no bo był rozkręcony szum medialny, czyli tak zwany hype, gigantyczna liczba komentarzy, świetna sprzedaż, no a te pierwsze komentarze to po prostu, nie wiem, no są bardzo agresywne i takie, no jeżeli są faktycznie uzasadnione, no to tutaj Rebel, Portal i czeski wydawca pojechali trochę.
Ja myślę, że to nie jest kwestia porównania, czyli to jest tak, że inaczej sytuacja wygląda, jak się gra pojawia na rynku po raz pierwszy, a inaczej, że to jest któreś wydanie, tak? I jest jednak popularna w Polsce i bardzo wiele osób grało w wersję angielską. Teraz jeżeli patrzymy na wydanie nowe...
To jest czwarte wydanie, lepsze, tak?
Jest na pewno słabsze, tak? No bo to obiektywnie, to tu nie jest kwestia tego, czy tam komuś się bardziej podoba design, czy na przykład rozdzielenie plansz, tylko jest kwestia tego, no na pewno jest słabsza plansza graczy i na pewno są słabsze karty. No, moim zdaniem też akurat pudełko mnie się też nie podoba większe, ale to już może kwestia bardziej gustu. Jak się tych gier zaczyna mieć dużo, to człowiek patrzy na to, jak je gdzieś tam poukładać. I wydaje mi się, że te plastikowe znaczniki zamiast tych walców malutkich, drewnianych są poręczniejsze. To na pewno.
Nie, ja nie grałem w grę, ale nie udało mi się po prostu przez święta. Natomiast tak jak to wszystko dotykam sobie tutaj, macam, jak sobie macałem tam parę tygodni temu po zakupie, to jakoś tak mnie nie przeraziło, no. Faktycznie są cienkie te rzeczy. Plansza i tak leży, to tam się jej nie podnosi, to że ona jest cienka, to tam jakoś strasznie przeszkadza. Kosteczki mi się bardziej podobają niż te drewniane walce. No nie wiem, nie czuję zupełnie tych zarzutów, nie wiem.
Może nie jesteś, wiesz co, przyzwyczajony do wersji angielskiej, bo ja tu się całkowicie z Marcinem właśnie zgadzam. Jeżeli ktoś nie miał w rękach, nie miał kontaktu z wersją tutaj angielską, to może nie być aż tak rozczarowany, a może nawet nie zwrócić uwagi. Natomiast ja już tam ponad 10 partii grałem w jakimś tam standardzie angielskim i teraz mnie to strasznie razi, także...
Znaczy kontakt miałem, ale faktycznie bardzo, bardzo dawno. Ja nie grałem. No
właśnie, to może nie utrwaliło ci się po prostu tak w pamięci. Ale tutaj, bo właśnie mówię, że to może ktoś tam Rebel czy Portal dał ciała, ale już abstrahując od tego, jestem w ogóle zaskoczony, że Czesi coś takiego puścili. Przecież wszystkie ich wcześniejsze gry, jakieś tam Space Alert, nie wiem, League of Six, jakieś tam inne tytuły.
No właśnie, nie, zobacz.
To wszystko trzymało standard. Dungeon Lords tak samo.
Dungeon Lords, no powiedzmy. Natomiast Shipyard, moim zdaniem, jest bardzo słabo wydane.
No właśnie.
Po prostu katastrofa.
Nie ale no Shipyardzie nie podobają ci się coś więcej niż plansze graczy?
Nie podoba mi się to, że musiałem wyrywać żetony razem z fragmentami żetonów. Wypraska jest po prostu beznadziejna. A druga rzecz to przeoszczędzenie na torebkach, co to jest po prostu żart jakiś. Szczególnie, no tak, że w tej grze jest tyle elementów.
Naprawdę to tam jest potrzebna, tak jak zresztą...
A plansza też cieniutka. Właśnie wygląda tak, jakby Dungeon Lords...
Plansze graczy.
Tak.
Bo plansza już jest okej, prawda?
Tak. Tu też zresztą cywilizacja, ta plansza główna jest jako tako zrobiona, tak? Też jest twarda w miarę. Może tu jest jakiś, nie wiem, taki, że Dungeon Lords jeszcze był robiony w innej drukarni, a później przeoszczędzili, przeszli Shipyard, cywilizacja już jest z jakiejś nowej drukarni, która nie daje w tej
sobie. Mówisz o żetonach, to trochę inna kwestia znowu tam niedosztancowania, tak? Ja nie wiem, bo mojego Shipyarda otwierał bazik z Knidiusem i robili to chyba przez godzinę, tam rzeczywiście starając się bardzo ładnie te wszystkie rzeczy wyrywać i faktycznie chyba się dosyć męczyli przy tym.
Tak, na pewno, bo to naprawdę, bo ja przecież jeszcze otwierałem ten egzemplarz wcześniej, co dostaliśmy na Essen i był ten sam problem tam. Wypraska jest po prostu źle zrobiona i generalnie jest podobna jakość tym do cywilizacji, tak, na pierwszy rzut oka. No dobra, no ale tak, powiedzcie ale... mi, Ty, Jacku, dałeś taką sugestię, że kto ma, tak jakby zresztą było w tych komentarzach, co cytowałem, kto ma wersję angielską, za żadne skarby nie kupować.
No tak, tak, tak. No, znaczy, no, jedynym usprawiedliwieniem byłaby tutaj sytuacja, że mamy na przykład znajomych, którzy nie znają języka, no i tylko mogą zagrać w tą grę tylko pod warunkiem, jeśli to będzie po polsku, no ale to mogą być jakby rzadsze sytuacje, czy rzadziej spotykane. Natomiast jeżeli nie mamy takiej sytuacji, no to zupełnie nie widzę powodu, żeby się na polską wersję przesiadać. Bo dla mnie to się strasznie to biło po oczach. Wystarczyło wziąć do ręki te poszczególne elementy, nie wiem, odwrócić na drugą stronę planszę, jakaś taka ordynarna tektura tam wychodziła. To w ogóle jak, nie wiem, z polskich gier, nawet niektórych współczesnych, a może i z lat 90. wydań, że to po prostu było widać, że to jakaś taka tektura, jak ja bym kupił w sklepie papierniczym, to było na odwrocie tych plansz. Także dla mnie to... mnie ta jakość poraziła po prostu. Może nawet gdybym nie był do wersji angielskiej przywiązany, to myślę, że też bym na to zwrócił uwagę. No jeżeli odwracam planszę i patrzę jakiś taki, nie wiem, szara, taka ordynarna tektura, no to jest to niespotykany standard. To nawet w szypiardzie może rzeczywiście te plansze graczy są cienkie, ale jak odwrócimy na drugą stronę, to tam śliski chyba kredowy papier jest, z tego co pamiętam. Także tutaj to się wyraźnie odróżnia. Poza tym te cienkie karty, ktoś tam na forum pisał, że a my to w zasadzie gramy w ten sposób, że nie trzymamy tych kart w rękach, nie międlimy nimi, tylko każdy tam sobie w nie zajrzy i kładzie na stole i w ten sposób gramy. I jak potrzebuje coś zagrać, no to on z tych odłożonych tam gra. Taka była wymowa tej wypowiedzi. No to ja dziękuję, no to ja muszę przecież co chwila to w dłoniach przewracać te karty, analizować, bo to zmieniają się opcje. No to nie wyobrażam sobie takiej gry.
Nie, na pewno tutaj to, żeby się jakoś przyzwyczajać do wydania gry, to jest dziwne, no. I to usprawiedliwiać, tak? No. Natomiast Marcin, masz teraz, dzisiaj, do wyboru polską i angielską wersję. Którą wybierasz?
No tak jak wybrałem, czyli angielską. Miałem angielską wersję i nie zdecydowałem się na sprzedaż angielskiej wersji. No i chyba dobrze zrobiłem, bo jednak ta lepsza jakość do mnie jakoś tam przemawia. Tutaj na pewno no bo pytanie jest w sumie tak jakby, czy z kim chcesz grać, tak? Czyli to, co mówiliście, no to, że cywilizacja jest po polsku, to jest bardzo duży plus, tak? Jeżeli ktoś zaczyna dopiero swoją przygodę z tą grą, zaczyna ją poznawać, to jeżeli nie zna angielskiego, to rzeczywiście to jest bariera spora, no bo tam tego tekstu jest dużo. Są karty, gdzie są ikonki tłumaczące wszystko, ale jednak dużo kart politycznych, karty żółte również po prostu mają tekst. I teraz jeżeli tego tekstu ktoś nie rozumie, no to nie pogra, tak? Jeżeli ktoś, są takie karty, które nie mogę pokazać nawet innym, żeby mi przetłumaczyli o co w nich chodzi, więc tak jakby w tym momencie jest bardzo dużym atutem język polski. Ja akurat w jakimś tam stałym gronie grywam, gdzie ten angielski nie jest problemem, albo już wszyscy znają tą cywilizację, więc dlatego nie zmieniałem, nie planowałem zmiany wydania. Może kuszącym elementem był ten gratis, czyli te polskie karty.
A z tym gratisem też była jedna rzecz, która mi się nie podobała. Ten gratis jest wydany tak, że jest po prostu przyklejona torebeczka z 6 kartami do pudełka, co powodowało, że wiele osób kupiło polski egzemplarz bez dodatku, tak? Bez tego mini dodatku, bo na przykład w sklepie się odkleił, w magazynie się odkleił, w transporcie się odkleił.
To jest zaskakujące, szczerze mówiąc, nie wiem, z czym to jest spowodowane. Bo
przecież... Podejrzewam, że to jest jakiś tam, nie wiem, szybciej było wydawane, znaczy nierównolegle było wydawane pełne pudełko, a dodatek, tak? I to później nie zostało w jednym miejscu pewnie jakoś scalone, tak? Tylko dosyłane. Później, ale no okej, okay, no ale to tutaj nic nie tłumaczy, tam może trzeba było to rozfoliować, włożyć, jeszcze raz zafoliować, odpowiednie urządzenia na pewno sklepy mają i wydawca powinien mieć, no i to mi się nie podobało, tak, te karty powinny być w środku. To.
Poza tym tam była jeszcze taka ciekawostka, bodajże Nathaniel to potwierdził, że sklepy dostawały ten dodatek polski tylko jeśli zamówiły ileś tam tych egzemplarzy tej cywilizacji, czyli w skrajnym jakimś przypadku jeśli sklep zamówił mało, niedostatecznie dużo, no to mógł tego dodatku nie dostać i sprzedać klientom bez dodatku. Wprawdzie to nie była jakaś duża ilość tych egzemplarzy, to tam bodajże kilka sztuk wystarczyło zamówić na sklep, żeby to dostać. Ale no jakieś mogły być hipotetycznie skrajne przypadki, że nie, że sklep zamówił jedną czy dwie sztuki i wtedy dodatku nie dostało.
No, ja także... mogę tak pogdybać, powiedzieć, że, bo nie wiem, nie mamy Nataniela, żeby go dopytać, ale tak sobie teraz pomyślałem, że może to świadome było, żeby ten dodatek był, nie był w pudełku, żeby rzeczywiście było podkreślone, że to jest dodatek, że to jest jakiś tam gratis, tak, że to nie jest część cywilizacji standardowej. Tak, tak, taka myśl w tej chwili przyszła do głowy.
Trudno powiedzieć. No wiem, że wydanie tego w takiej formie, no to powodowało, że właśnie dużo osób, nawet z takich przypadkowych sytuacji, że po prostu zostało to gdzieś zgubione w czasie transportu, no bo to bardzo łatwo było odkleić. No, to taki efekt spowodowało. No, to nie jest zbyt pozytywne. Ale generalnie, no nie ma co się oszukiwać, gra jest wydana po polsku, jest wszystko przetłumaczone, pomimo drobnych błędów, których tam gdzieś wyczytałem na forum, to wszystko jest na wysokim poziomie edytorskim, tak? Mamy polską wersję, wreszcie gracze mogą w nią zagrać. Ja specjalnie kupiłem polską, tutaj nawet dla mnie priorytetem była polska wersja, bo chciałem, żeby różni gracze, z którymi będę grał w nią, nie mieli najmniejszych problemów tam, tak? Żeby szybko można było ogarniać poszczególne karty. A więc mi tak to wydanie specjalnie nie przeszkadza, natomiast chciałbym, no, skoro jest tyle głosów krytyki, no to powiedzieć jasno, że nie jest to wydane tak, jak mogłoby być, tak? Ktoś tutaj nie wie, wiadomo, czy
jak
Polacy...
tych kart, bo teraz czy te karty cieńsze utrudniają grę, to jest jedna rzecz, a czy na przykład będą mniej trwałe, to się okaże, jak ktoś zagra tam ileś razy, prawda?
Tak. Na tyle dobra, że to grozi temu.
No tak.
Grozi, no tak, teraz już przecież są całe te technologie, w jakie to koszulki ubrać, żeby to było tanio, no bo dużo kart jest, więc to trzeba koszty ponieść na te koszulki.
Tam te karty w grze nie są jakoś tam tasowane, mielone wielokrotnie, tak? Tylko, nie wiem, no ja akurat koszulek nie używam żadnej grze i na pewno bym tutaj też się nie decydował. Jak jeszcze wracając do tego pytania, spodziewałeś, czy bym kupił polską czy angielską, jeżeli w ogóle nie znałbym tej gry wcześniej, jeżeli teraz bym miał wybrać, to pewnie ze względu na tą przystępność bym się zdecydował na polską wersję mimo wszystko, że ta różnica nie jest aż taka duża w jakości. Natomiast no, patrząc na powiedzmy innych współgraczy, mnie to nie przeszkadza akurat, ale...
Okej, no chodzi o to, że generalnie do tej beczki miodu, jaką tutaj jest w ogóle ta cała premiera polskiej wersji True the Ages, czyli cywilizacji poprzez wieki, no trzeba dołożyć też łyżkę dziegciu, że mogło być to lepiej wydane, tak? Że nie jest to najwyższa jakość, nie jest to super profesjonalnie, że jest sporo zarzutów, tak? Do jakości wydania. Nie ma co się oszukiwać.
Aczkolwiek wcale nie musi to być wina polskich wydawców, bo być może oni sami zostali zaskoczeni. Oni zamówili jakiś tam produkt, dogadali się tutaj z Czechami i tak dalej. Nie, i nagle przyjeżdża.
Szczególnie widzę po tym przykładzie Shipyarda, że może to być jakiś po prostu wybór czeskich, tak? Czeskiego wydawcy, wybór Czech Games Edition, że mają jakąś drukarnię i po prostu tak wydają, przyjęli taką strategię, nie wiem, czy to...
No może tak być po prostu, że ten czeski rynek wydawniczy, to przecież jednak nie są Niemcy, gdzie jest doświadczenie ogromne i tak jakby tych planszówek wychodzi mnóstwo. Faktycznie uciekli nam Czesi, jeśli chodzi o pomysły i o gry, natomiast to wykonanie, no może też jeszcze nie mają takiego doświadczenia, miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Zobaczymy,
no, bo nie mają, szczególnie...
tam dodruk prędzej czy później cywilizacji, zobaczymy, co jak to wtedy będzie wyglądało, prawda?
Dokładnie. Dobrze, to tyle o cywilizacji może... Krótka chciałem polemika, chciałem z wami trochę powróżyć. Galacta zapowiedziała, że będzie po pierwsze w przyszłym roku pojawi się Świat bez końca, czyli jakby taka sequel, tak, kolejna część Filarów Ziemi. Gra, która w sumie mechanicznie i taką rozgrywką w ogóle nie przypomina swojego poprzednika, prawie w ogóle nie przypomina swojego poprzednika. Ale jest utrzymana w klimacie książki, tak, jest przecież zresztą odpowiada drugiej części książki Filary Ziemi, czyli właśnie Świat bez końca. I chciałem was spytać, czy w ogóle oczekujecie tej premiery, zapatrujecie się na zakup jakiś? Jacek?
No, nie oczekuję tego specjalnie. Na pewno, jeśli się pojawi, jeśli ktoś to przyniesie na spotkania, na pewno będę chciał spróbować. Natomiast akurat na tyle się nasyciłem tutaj filarami ziemi, że jakoś nie odczuwam potrzeby powrotu do tego
grania w...
świata. W co? W filary?
Nie, w świat bez końca. World Without End.
Nie miałem.
Bo ona tylko jest tyle... zupełnie inna, tak naprawdę. Jest...
Ja powiedziałbym, że lepsza.
Widziałem komponenty na BGG tylko i wyłącznie. Faktycznie ta mechanika jest zupełnie inna. Widziałem, tam są takie karty akcji, które dość ciekawe rzeczy pozwalają robić, więc rzeczywiście mechanicznie coś innego. I teoretycznie nie powinienem się sugerować, że tam filary już mi się przejadły i tak dalej, że sprzedałem swego czasu. Ale jak znowu zobaczyłem tą planszę, tą samą stylistykę, gdzieś tam jakiś
piękną,
napis...
Chciałeś powiedzieć piękną.
Nie, tak, można uznać, że piękną. I te, gdzieś tam znowu ten napis Knightsbridge, cały ten świat zobaczyłem jeszcze raz, to od razu natychmiast mi tutaj te emocje z filarów wróciły, mimo że to inna mechanika. Także być może dlatego, że to jest ten sam świat, jakby nie pali mi się. Natomiast na pewno spróbuję. Dla mnie to jest do spróbowania po prostu tytuł, bo no, ciekawe, co tam wymyślili nowego.
Okej. Jeszcze chciałem tutaj dodać, że Galacta tutaj zacytuje, podała takie zdanie, że w każdym razie w roku 2010 możecie się spodziewać dużo większej ilości nowych gier. Będą gry małe, duże i bardzo duże. Planujemy na ten rok, także na ten rok swoje produkcje. I jak nagrywaliśmy poprzednią naszą stację, to w podsumowaniu powiedzieliśmy, że no, Galacta troszkę ten rok przespała, oprócz bardzo takiego mocnego uderzenia na początku, czyli wydanie Battlestar Galactica i Horror Warkham. Pozostały rok był taki bardzo cichy, wydawanie dodatków, jakichś pojedynczych tytułów, nic głośnego. Teraz takie oświadczenie, że ten rok naprawdę wejdziemy potężnie, takim mocnym uderzeniem. Jestem ciekaw właśnie, jakie to będą tytuły. Macie jakieś tutaj sugestie? Ja jeszcze tylko dodam, że w komentarzach na Games Fanatic pojawił się na przykład najczęściej Middle Earth Quest, korporacyjny Władca Pierścieni i Descent z takich bardzo dużych gier. Coś tutaj macie jakieś takie...
Ja bym powiedział, co sądzę, że będzie z małych, zresztą co przywitałbym z dużą radością. Oczywiście, bo jakby jeżeli już mamy świat filarów ziemi, no to dopełnia serię, a poza tym uważam, że jest to naprawdę świetna dwuosobówka. I na pewno warto ją też wydać po polsku, więc mam nadzieję, że to będzie to. A poza tym to Galacta wydaje gry wydawane przez Fantasy Flight Games i Kosmos i tak jakby tutaj tych gier jest tak dużo, że rzeczywiście jest z czego wybierać. Z bardzo dużych gier ten Middle Earth Quest pewnie mógłby być. Nie wiem, może Android, tak? Może Chaos in the Old World? No, jest tych gier dużych troszkę, prawda? Więc wybór jest spory.
A tam nie było takiego zwrotu, że ta bardzo duża gra to ma być właśnie ze świata Władcy Pierścieni? Takie miałem wrażenie.
No możliwe, już nie pamiętam.
Bo jeśli miałoby to tak być, no to wydaje mi się, że realnie trzy gry by wtedy wchodziły w rachubę. War of the Ring, właśnie ten Middle Earth Quest.
Jeszcze myślałem o tym, wiesz, wcześniejszym tym.
I ten kooperacyjny jeszcze Władca Pierścieni, takie trzy duże rzeczy. Natomiast jeśli to miałaby być w ogóle duża gra, niekoniecznie ze świata Władcy Pierścieni, no to nie wiem, czy na przykład na Rune Wars by się porwała Galacta. Ryzykowne.
Ryzykowne, bo nie, tak samo z grą utrzymaną w świecie Warhammera 40K. Ten
Chaos?
Nie, Herezji.
Chaos Herezji, tak.
Tak. To wydaje mi się, że to też takie troszkę ryzykowne przedsięwzięcia, bo jednak ci gracze, nawet nie wiem, czy gracze po prostu by się zdecydowali, tacy, którzy znają rynek, tak? Nie jestem pewien. No ale może, no. To.
Poza tym, no to jeszcze nie wiadomo, jaki poziom będzie prezentować, bo od Rune Wars już mamy trochę wiadomości, już trochę tam hype się powoli nakręca, wiadomo, jaka mechanika. Horus Heresy coś tam chyba już zaczyna się przesączać, ale czy to będzie dobre, czy niedobre, no nie wiem, czy Galacta tak zupełnie w ciemno taką drogą grę po prostu chciałaby wydać.
No może ten Midgard Quest, to było, chyba bym powitał naprawdę owacjami, bo bym fajnie mieć to w polskiej wersji. Tak, ja może tak. nie rzuciłem je tak na kolana, jak na przykład Chaos i The Old World, który z chęcią też bym zobaczył, ale jakoś... Chociaż w sumie Warhammer...
Ale Chaosa byś do dużych gier zaliczył, czy nie? Chyba
do bardziej dużych, ale nie bardzo dużych. Bo to było, wiesz, małe, duże i bardzo duże.
Małe, duże, bardzo duże. Aha, no to okej, okay, to może do dużych.
Tak, a bardzo duży to jest właśnie Middle-Air Quest, ten Run Wars, Descent.
Nie wykluczałbym też War of the Ring, bo tak, regularnie wchodzę na forum Galakty i War of the Ring bardzo, bardzo często się przewija. Także to może być też to.
No i też,
ale generalnie ważne jest, żeby właśnie były gry głównie z elementami obcojęzycznymi wydawane. Ten chyba właśnie pojedynek budowniczych ma chyba elementy.
Ma sporo.
Właśnie. Tak samo Świat bez końca, z tego co widziałem, jest zależny językowo. Tak. No i te wszystkie kolosy również są zależne językowo. Także tak. No to jest jakby dodatkowy sens, żeby to wyszło po polsku.
Tak, tutaj Galakta zawsze, no często te gry były takie wydane, dobrze przetłumaczone, tak? Było dużo tekstu, a więc była to taka wersja z prawdziwego zdarzenia polskojęzyczna, tak? I jeszcze bym tutaj dodał, na pewno będą wydawane, no na pewno, no, jeżeli się przymierzają do mocnego uderzenia, to na pewno nie zapomną o tych tytułach, które już wydali. Tutaj chyba najbardziej liczę na Battlestar Galactica Pegasus Expansion, tak, żeby został wydany.
No właśnie tutaj konsekwentnie wydawca zachowuje milczenie, bo tam był wielokrotnie na forum pytany Galakty. Aha. I ciągle jest odpowiedź, że nie wiadomo, albo wręcz cisza. O ile o innych rzeczach tam odpowiedzi są, tak, będzie, nie zapomnimy o jakiejś serii i tak dalej, o jakichś tam dodatkach. No w tym temacie nie ma żadnych zobowiązań, także ciężko powiedzieć, czy ten Battlestar się tak słabiej sprzedawał, czy jednak myśli po cichu o tym Galakta i jednak planuje, tylko nic nie mówi. Ciężko zgadnąć. Ale znaczy jeszcze bym dodał, że ta ofensywa na ten rok, gdyby miała być, miała się spełnić, to by też mnie nie dziwiła, bo jako jeden z powodów takiego przestoju zeszłorocznego, w drugiej połowie roku, czy tam w środku roku, to był ten kurs euro, który również na forum Galakty tam wydawca podawał, że zadecydował, miał duże znaczenie, że oni przystopowali czy przesunęli premiery. Także teraz mamy kurs niższy, wprawdzie nie jest jakiś tam rewelacyjny, ale znacznie lepiej to wygląda niż w zeszłym roku.
Fakt. Znaczy się unormalizował trochę, tak? Jest bardziej przewidywalny ten kurs euro. Dobrze, to zrobimy jeszcze taką krótką przerwę i przechodzimy do następnych zapowiedzi. Kolejny punkt programu, no to chcieliśmy porozmawiać, trochę powróżyć zapowiedzi Lacerty, znaczy o Lacercie, o wydawnictwie Lacerta. Wydawnictwo to też, podobnie jak Galakta, trochę ten rok przespało, nawet bardziej tak naprawdę. Na początku roku pojawiła się... O Jezu, ten tytuł mi wyleciał z głowy, możecie?
Na początku roku?
Boże. Dobra, sobie zaraz to uzupełnię. Mam na końcu języka, ale teraz zapomniałem. Na koniec roku była wydana jeszcze Agricola Torfowisko, tak? Dodatek do Agricoli. Natomiast również głównym powodem tego, że nie wydawali w tym roku, był ten nieprzewidywalny euro i wysoki kurs generalnie euro. Teraz to też się troszeczkę znormalizowało i Lacerta od razu chce dobrze rozpocząć rok i zapowiedziała dwie gry. Factory Managera, czyli tak jakby w cudzysłowie kontynuację wysokiego napięcia, i Havane, tak, produkcję utrzymaną, jakby można powiedzieć, w uniwersum Kuby, ale znacznie lżejszą, taką lekką, z wyborem profesji a la Cytadela, trochę też tutaj nie chcę przesadzać z tymi podobieństwami, ale dwie konkretne nowe produkcje, które pojawiły się w październiku na Essen, a więc bardzo świeże gry, zapowiedziała, że w tym roku wyda. Co dalej? Czy myślicie, że to na razie tyle, że Lacerta zapowie te dwa tytuły? Te dwa tytuły powinna wydać i będzie czekać, tak? Jak to się sprzeda, a dopiero coś później. Czy może zarzuci nas jeszcze jakimiś tytułami? A jak zarzuci, to jakimi?
Znowu tak, patrząc na to, co wydawali do tej pory, czyli takie pewniaki, bardzo dobre gry gdzieś tam z czołówki BGG, to może się zdecyduje na przykład na Le Havre.
No Le Havre.
To jest świetna, natomiast tak jakby popularność zdobywała znacznie wolniej niż Agricola, tak? Jeszcze w zeszłym roku się wydawało może, że to taka dla naprawdę bardzo zaawansowanych graczy produkcja, w tej chwili coraz więcej osób się tą grą zachwyca, notowania na BGG są bardzo wysokie, więc może.
Tylko, że Le Havre cały czas kosztuje dosyć drogo, tak? To widać, że ta cena w sklepach jest wysoka, więc też koszty wydania chyba tutaj.
To na pewno nie będzie tania gra, to prawda.
No i tam jest dużo też pracy właśnie takiej tłumaczeniowej, także to dodatkowo jeszcze...
Ale Polacarta się tego nie boi, bo to w wielu przypadkach już pokazali, że dają radę, prawda?
Tak, nie boją się, tylko wpływa na koszty, bo tam trzeba poświęcić ileś godzin na te rzeczy. Na pewno moim marzeniem też byłoby Le Havre. Oczywiście mam Le Havre, natomiast fajnie by było, tak jak w przypadku Cywilizacji, żeby więcej graczy polskich poznało tą grę, bo zasługuje na to. A jakby była polska wersja, na pewno by więcej ludzi kupiło, bardziej by się rozpowszechniła w Polsce ta gra. Także Le Havre i tym bardziej, że to jest gra bardzo zależna językowo, także też warto, żeby...
No dobrze, Le Havre to taki co najbardziej byś ma. A At the Gates of Loyang?
At the Gates of Loyang wprawdzie nie grałem. To jest jedna z moich takich jeszcze dużych zaległości scenowych ostatnich, ale no, jeśli by szli z tym trendem gier dla graczy zaawansowanych, solidnych, sprawdzonych produkcji, a taką się wydaje The Gates of Loyang, to jak najbardziej też powinni to myśleć o tym, uwzględniać w swoich planach.
Ważne jest to polskie wydanie, bo też tego tekstu jest sporo. Tam tych kart pomocników niby nie jest tak dużo, bo tam dwóch, trzech rozgrywkach się już pamięta. Tak sprawdzałem na przykład moje dziecko, prawda? Jak szybko, nie znając, nie umiejąc sobie poradzić z angielskim tekstem, jak szybko się nauczy. No więc w zasadzie w tej pierwszej partii już tam tych pomocników, ponieważ się ich cały czas mieli i oni wracają, to już większość pamiętał. Natomiast jeszcze ta gra jeszcze nie ma takiej ugruntowanej pozycji, prawda? Jak bo na przykład Le Havre właśnie, czy Agricola miała bardzo szybko taką pozycję. Ja przewrotnie powiem, że At the Gates of the Young to dla mnie jest taka bardziej gra rodzinna, co w sumie nie jest złe. No, jest przystępniejsza może dla większego grona graczy, więc czemu nie? Mhm.
Jeszcze tutaj dodam, ten Genua była wydana w zeszłym roku na początku.
Genua, tak. No z takiej klasyki zupełnej, gdyby dalej Lacerta miała iść, czyli taką ścieżką, nie wiem, ekonomia solidna, czy bardzo solidna dla zaawansowanych graczy, no to Brass jeszcze na przykład.
O, Brass.
Z tym, że to jest no już po prostu kompletne wróżenie z fusów. No.
Tak, bo to zupełnie inne wydawnictwo, zupełnie inny autor. Ale no, Brasa bardzo chętnie oczywiście też bym powitał, mimo że tutaj nie ma żadnej zależności językowej.
Tak naprawdę Wallace'a do tej pory nie był wydany, tak? To Boże Igrzysko to będzie chyba polska... przepraszam, jeszcze Runebound był wydany.
Był wydany chyba Rise of Empires też.
No to Phalanx wydaje,
Rise
czyli...
Rise of Empires, no tak, ale to taka polskawa, tak?
Zgadza się.
Polskawa, tak. A z takich jeszcze gier, które ewentualnie miałyby szansę, to może Goa, bo to tak samo. Klasyczna, solidna ekonomia. Ma być nowa wersja w tym
właśnie,
roku.
Właśnie, było wielokrotnie mówione o tym, że wreszcie Goa będzie na nowo wydana, tak? Będzie reedycja. A więc może to jest ten moment, tak?
Może być dobry strzał, bo może właśnie wydanie w kilku językach, prawda, łączne, tak jak się to już zdarzało kilkukrotnie z różnymi grami.
Znaczy na pewno wszystko to są tytuły...
To dobry ruch, to bardzo pożądane, tak? Przez graczy.
Tak, dokładnie. Zresztą jak tak spojrzeć, nie wiem, na pierwszą pięćdziesiątkę BGG, to żeby w ten profil bardzo dobra gra ekonomiczna się wpasować, to tak już niewiele tych tytułów zostaje. Właśnie Goa zostaje, Le Havre zostaje, może tam jeszcze z jeden, dwa tytuły by się znalazły. No chyba, że oczywiście są drzwi otwarte, nie musi akurat Lacerta koniecznie iść tylko i wyłącznie w stricte gry ekonomiczne. Mhm. Przecież może wydała na przykład Samuraja.
Właśnie, więc może coś jeszcze, jeżeli miało być z klasyki, to na przykład El Grande, prawda? Które też jest bardzo zależne językowo.
Dokładnie. To chyba są te tytuły, których, no tak nam się wydaje, że najprawdopodobniej może wrocławski wydawca tutaj mieć plany. No ale to wiadomo, nie wiadomo, ile sobie tam życzą właściciele praw, tak? Do wydania tego, to nic nie wiadomo. Dobrze. Krótki chciałem was zapytać o krótki komentarz do Strongholda, znaczy dokładnie do tego, że sprzedał się nakład cały Strongholda. Ignacy Trzewiczek podał na Games Fanatic, że było to 4000 egzemplarzy, tak? Nie tylko na Polskę, ale tam na cały świat, gdzie oni wydawali. I ten nakład się kończy, a więc jest duży taki sukces, bo to jest jednak gra polskiego twórcy. To jest po pierwsze. Po drugie, gra ciężka, tak? To też jest ważne. No i chciałem się Was zapytać, jakie będzie miał teraz najbliższe plany Portal, Waszym zdaniem, i na czym powinien się skupić tak naprawdę?
Ja powiem, że to, że się sprzedał cały nakład Strongholda, to nie jest w ogóle zaskoczenie dla mnie. To, że ten nakład wynosił 4000 sztuk, to troszeczkę jest, bo to gra jednak jest dużego kalibru. Myślałem, że ten nakład był mniejszy. Ciekawe, czy ten nakład od razu był taki założony, czy po tym, jak udało się rozkręcić oczekiwania wokół tej gry, został na przykład zwiększony. To byłoby dosyć interesująca informacja. Nie wiem, na czym się skupi teraz. Na pewno jest takie trochę niedobrego, powiedzmy, atmosfery wokół instrukcji, wokół jakichś tam braku jeszcze wyjaśnienia pewnych wątpliwości graczy, więc na pewno w interesie Portalu jest, żeby jak najszybciej sobie z tym poradzić i gdzieś tam...
Szczerze mówiąc, muszę się zapytać właśnie, bo ja kompletnie nie rozumiem tej sytuacji, że nie można tego faku zrobić. Szczególnie, że to faku podobno jest, tylko jakieś nieoficjalne, tak?
Oficjalne, bo po angielsku się pojawiło, nie pojawiło się. No to jest takie dziwne.
Co za problem to teraz tam, nie wiem, nawet własnymi słowami napisać, jeżeli się zgadzamy. To mi się wydaje
podejrzane. Ale chyba widziałem dzisiaj wypowiedź Trzewiczka na Blipie bodajże i dał informację, że już zrobione jest to faku. Oczywiście nie wiem w jakiej wersji polskiej, angielskiej, gdzie to zamieścił, ale coś takiego napisał, że już jest zrobione.
No, znaczy wiecie, o co chodzi, bo to jest rzecz, która jest potrzebna na pewno, a z drugiej strony generuje niesamowite jakieś takie negatywne emocje.
I w sumie za bzdurkę jakoś, tak?
Bo to wiadomo, że gdzieś w głowie to chyba autor ma ustalone, no. Gorzej jak nie ma, no i z tego powodu są te problemy, ale wydaje mi się, że nie, po prostu pewnie brak
nie,
czasu.
To jednak nie jest Wallace, który robi 20 gier rocznie i może zapomnieć, tak, co tak. Chciał w jakiś grze sprzed 8 miesięcy.
No więc tu jest raczej czasowe rzeczy, ale nie powinni chyba zupełnie tego ignorować, bo generuje właśnie taką negatywne emocje i powoduje zupełnie takie wrażenie dziwne, tak, że Portal ignoruje, tam no generalnie burzę zupełnie niepotrzebną wokół tej sprawy.
No to chyba... Być może też właśnie tą burzę rozkręca takie jakby milczenie. No,
tak, gdyby... tak. Albo mówienie, Portal... że nie mamy czasu, tak? Bo ten, no i wtedy wiem, że się nakręca.
Na konwencie.
Nakręcamy się. Tak?
Ale rzeczywiście, gdyby było powiedziane może, czy zasygnalizowane, że tak, tak, oczywiście pracujemy nad tym, postaramy się zrobić najszybciej jak to możliwe. Nawet takie jedno zdanie, czy dwa, to bardzo by to uspokoiło. Tak to, jak nie ma informacji, no to gracze się nakręcają. Zresztą zapewne też bym się trochę po części nakręcał, bo akurat jestem bardzo czuły na tym, żeby przepisy były precyzyjne. Mhm.
A słuchajcie, no to dobra, będzie dodruk Strongholda, to jest pewne, no tutaj nie ma co się ten, zobaczymy, czy ten dodruk będzie miał już poprawki w sobie, tak, czy instrukcja będzie miała tam poprawione błędy, a jednocześnie będzie jakiś faku w niej się już od razu znajdował. Będzie na pewno dodatek, tak, Portal zapowiedział, że wyda dodatek. Jak Wam się podoba w ogóle ta forma? Słyszeliście, że to ma być taki modularny, tak, że to ma być tam, nie wiem, kilka rozwiązań i po prostu gracze wybierają sobie, z których chcą skorzystać.
No to w wielu grach coś takiego i tak dodatki w taki sposób zbudowane istnieją. Także.
No tak, to jest najbardziej taki znany przykład, to może Alhambra, tam się też zupełnie można sobie komponować jak się chce. No ale to jest.
That's Life ma też.
That's Life, tak. Tam też są moduły. Ale to wydaje mi się, że to może być dla zaawansowanych graczy duża atrakcja, właśnie komponowanie sobie. Bo jeżeli ktoś gra raz na kwartał czy raz na pół roku, to nawet być może nie będzie w stanie docenić całego tego bogactwa, że może sobie wybrać pierwszy i siódmy moduł albo czwarty i dwunasty, a nie będzie wiedział, które kombinacje najlepiej działają. Ale z tego co widzę, to gracze grają, ci, którzy mają Strongholda regularnie, tam powtarzają te rozgrywki, także dla takich weteranów, koneserów to może być duży atut, że mogą sobie wybierać poszczególne moduły.
Ja mam trochę niedosyt, bo liczyłem, że to byłem pewien, że będzie dodatek, a liczyłem, że to będzie jakaś taka bardziej dodatkowa plansza i to będzie jeden taki pełny, po prostu, nie wiem, rozszerzająca, właśnie nie wiem, czy to fragment planszy z nowymi jakimiś zadaniami, A boję się, żeby to się nie skupiło na jakichś kilku nowych kartach, czy tam.
Tak, czy na dodatkowych
jakichś akcjach. Żeby nie był za mały, tak? Żeby nie był za mały. Bo taki, jak jest modularny, to może być po prostu, nie wiem, 5, 6 albo więcej malutkich mechanizmów. I...
No zawsze wszystkie możesz włączyć wtedy do
no tak, ale ja nie wiem, czy będzie tam 5 nowych maszyn obrężniczych, to bym był nieusatysfakcjonowany.
Ja myślę, że nie może być za mały, bo to jednak na pewno będzie przygotowywane też na targi WCN i tak, no to przeszłoby bez echa, jeżeli byłby jakimś tam małym. No małe można rozdawać jako gratis, prawda?
Że wiesz, chcą nową grę swoją jakąś wydać,
nową może też, to tak sądzę, że tak chcą, że chcą grę i dodatek, prawda? Tak jak było z Witchcraftem i z dodatkiem Neuroshima.
Właśnie, bo będzie
i
też...
Bo wszystko ten dodatek myślę, że musi być taki pełnoprawny.
Będzie też Neuroshima karciana, tak? Tylko nie Neuroshima Hex, tylko karcianka wywodząca się ze świata Neuroshimy tej fabularnej. Nic nie wiadomo o niej za bardzo, więc tam też ciężko tutaj pewnie wróżyć z fusów, ale no będzie coś takiego.
I pytanie, czy to jest właśnie ta gra na SN, tak? Bo że będą dwie gry nowe w SN, to chyba mi się nie chce wierzyć. To Portal nie jest tak dużym wydawnictwem i wiele innych rzeczy jeszcze robi, bo przecież i RPG, i świat gier planszowych i bardziej sądzę, że w tym roku wydadzą jeszcze coś z gier...
Tak, jeszcze jest przynajmniej
za granicą, czyli jakieś spolszczenie zrobią. Też nie mam pojęcia, w którym kierunku to pójdzie, ale myślę, że coś wydadzą.
Jeszcze w tym roku ma być chyba gra popularna. Przynajświętsza Rzeczpospolita, taka utrzymana w klimacie Rzeczpospolitej Polski.
No tak, tylko to świat. Inne działy
gra Portala, no tak. Tak, ale ci sami ludzie tak naprawdę.
To nie jest jakaś wielka firma, tak, prawda?
Tak.
No, tak, tak. Natomiast właśnie jeszcze a propos tej Neuroshimy, to być może wskazuje to, że Portal ma jakieś doświadczenia w tym, żeby ciągnąć swój produkt, czyli tą bazową Neuroshimę, tam już miała te kolejne mutacje,
tak.
Kolejne armie, jakieś plansze, także być może nie wykluczałbym, że w Strongholdzie będą myśleli podobnymi kategoriami, czyli pojawi się na przykład jakiś, poza tam goblinami, orkami, może jakiś nowy, nowa rasa w pewnym momencie, albo jakiś nowy mechanizm, taki analogiczny logicznie do Neuroshimy, że takie dodatki będą wypuszczane, no ale to też nie wiadomo, jaką tutaj wizję ma Ignacy, także zobaczymy.
Tak, ale tu chyba powinniśmy być spokojni, że na pewno tutaj znaczy te produkty sztandarowe nie zostaną porzucone, co widać zresztą po Neuroshimie Hex, tak, że cały czas co roku się pojawia jakaś nowa część i ona coś wnosi, tam jakieś nowe rozwiązania i fani tej gry są zadowoleni, tak.
Tak, już przypomniałem się z tego blipa Ignacego. Nowa instrukcja jest zrobiona, poprawiona i zachęca do czytania. O.
A, tak,
faktycznie. Nie nowy fakt, tylko nowa instrukcja.
No może już wzbogacona o ten właśnie ten.
Może być tak, że nowa instrukcja po prostu wyeliminuje potrzebę.
Tak.
No tak byłoby optymalnie.
I tym samym znalazłoby się w nowym dodruku, tak, w nowym wydaniu. Chciałem was jeszcze spytać króciutko, bo już nam się trochę przedłuża. Bart zapowiedział, no już mamy Carson City, tak?
Mamy,
tak?
Z błędami zresztą.
Jakimi?
No z tego co zauważyłem w instrukcji minimum są dwa błędy. Jeszcze jej nie czytałem, natomiast coś tam weryfikowałem z wersją angielską podczas gry i od razu już dwa błędy.
Takie merytoryczne, tak?
Tak, merytoryczne. Jeden jest dość, oba są istotne, a jeden w szczególności, ponieważ tam różnice punktowe na koniec gry są małe, tam rzędu 1, 2, 3 punkty, a ten błąd może 3-4 punkty na czyjąś korzyść przesunąć, a nawet kilku graczy, także tam chodzi o to, że w polskiej wersji jest na temat, punkty są zapasowania, w angielskiej wersji jest to tylko i wyłącznie tiebreaker przy remisie na punkty, więc to jest taki poważny błąd i tam inny błąd związany z budowaniem budynków. A czy coś jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie czytałem kompleksowo całej
instrukcji. Okej, w Carson City co prawda ja tam nie byłem specjalnie zachwycony tą zapowiedzią. Marcin chyba podobnie, bo to jest gra, która nas w ogóle na SN tak przeszliśmy obok. Zagraliśmy, ale zupełnie nas nie rzuciła na kolana. U ciebie chyba zupełnie inaczej, prawda? To no, spotkałeś...
Tak. ja jak najbardziej pozytywnie to oceniam. Być może tutaj te wszystkie, bo pojawiło się trochę głosów krytycznych, może wszyscy tak ostrożnie podeszli do tego grania i wzięli ten wariant z kostką na warsztat.
No to prawda, tak, ale jeszcze mi się nawet nie chodzi o ten wariant z kostką, tylko mi się nie podobał taki miks. Dla mnie nie było w tej grze świeżości, tak? Tylko czułem strasznie sztuczne takie sklejenie znanych mechanizmów.
Nic od siebie. To prawda. Jest tam rzeczywiście wymieszane takie teoretycznie niepasujące mechaniki, czy po prostu wzięte z różnych, czyli tam wybór ról jest, budowanie budynków, zarabianie kasy według jakichś tam kryteriów, kupowanie punktów zwycięstwa i jeszcze nad tym wszystkim unosi się taki duch tej rywalizacji o największą siłę w pistoletach. Także rzeczywiście, no wszystko zostało wzięte z różnych gier i no i tak na siłę wciśnięte w jedno, no ale mi się podobała ta gra, bardzo przyjemnie się grało, mimo że to takie te różne mechaniki były niby niepasujące ze sobą zestawione. Mm-hmm.
Słuchajcie, mamy jeszcze zapowiedź na pewno Dominion Intrigue, tak? Intrigue, że zostanie wydany. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, to nie zostało podane. Trochę długo po premierze światowej, tak? A mamy już Seaside, tak? To jest prawdopodobnie jakiś kolejny krok. Jak Bart już upora się z wydaniem Intrygi, to pewnie będą plany wydania Seaside'a. Ale nie wiem, czy to się w tym roku wyrobią. To już trudno powiedzieć. Masz jeszcze pomysły?
Coraz trudniej im będzie nadążać, dlatego tak, że są zapowiedziane dwa kolejne dodatki.
To prawie jak Polska, jak wyszła, tak skończyła się komunizm i goniliśmy Europę, niestety Europa uciekała coraz bardziej, tak? To podobna sytuacja, że my gonimy, polskie edycje gonią Dominion, a Dominion jeszcze szybciej ucieka, tak? Bo w tym roku mają być przynajmniej dwa rozszerzenia nowe. Coś jeszcze, Barda, myślicie, czy zupełnie strzelanie w płot?
No, Bart jest dla mnie dosyć nieprzewidywalny.
Tak, ja też chyba tak uważam, że to Dominion, to można być pewnym, że chyba będzie się go trzymał, tej linii. Przynajmniej tak by było dla graczy. No, kultura tego wymaga, tak, po prostu. Natomiast co innego wydać, to nie wiadomo. Wydaje mi się, że Bart wyda to, co będzie się dobrze sprzedawać, tak? Widać, że biorą te tytuły takie. No, Carson City może nie jest tutaj, nie jest dobrym przykładem, ale Dominion był wyborem takiej gry, która się świetnie sprzedawała, tak? Dobra, Jacku, mamy cię znowu. Halo, tutaj. Studio.
Studio S7.
Tak, straciliśmy na chwilę Jacka. A mówiliśmy trochę o Bardzie, wiesz, chodziło mi, czy coś jeszcze jesteś w stanie przewidzieć, co oni mogą wydać, bo oni są trochę nieprzewidywalni tak naprawdę.
Myślę, że chyba tego nie przewidzimy. To znaczy, no, Carson City było zupełnie nieprzewidywalne. Tak. To w ogóle z kosmosu nagle ten pomysł się wziął. Z jednej strony właśnie tak wydaje się szybko podjęli decyzję z Carson, ale z drugiej strony niezwykle byli ostrożni, jeśli chodzi o Dominion Intrygę. Tam wielokrotnie byli nagabywani, że warto wydać, powinniście wydać i tak dalej przez posiadaczy Dominiona. Konsekwentnie była przez długi czas odpowiedź, że musimy poczekać na wyniki sprzedaży i tak dalej, zobaczymy.
Może nie były tak te wyniki tak świetne, tak? Jakby się wydawało.
Tak, no może tak. Chociaż oficjalne tłumaczenie było, że za nawet tam, nie wiem, 2-3 miesiące sprzedaży to za krótko, żeby wyciągać wnioski. Mhm. No w końcu się zdecydowali. Myślę, że już sporo osób też kupiło tą wersję angielską dodatku. Ale co będzie więcej, czy pójdą w Seaside, czy może tak jak z Carson City coś zupełnie nowego wymyślą, no to ciężko zgadnąć.
Okej. Okay. W sumie sobie przypomniałem, że mamy teraz już zapowiedź, bo nie planowaliśmy tego punktu programu, czyli porozmawiać o co wyda Hobbity, co wydadzą. Wiemy, że już wydadzą Dixie 2. Tak, ale tutaj chyba podobna sytuacja, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Szczególnie Vasco da Gama też to była taka gra, którą nie wiem, czy ktoś w Polsce byłby w stanie przewidzieć, że oni akurat wydadzą tą grę, chyba że mają po prostu styczność mniejszą lub większą z wydawcami, tak?
To jest tak, że wydawcy polscy teraz, jeżeli chcą coś z czymś nowym wejść, no muszą szukać ciekawych nowości, no bo gdzieś tam niektóre z wydawnictw już mają gruntowaną współpracę z wydawnictwami za granicą i teraz wprowadzenie nowych wydawnictw na polski rynek, jakichś nowych gier, to w sumie bardzo dobrze dla rynku polskiego.
Mhm. A panowie, jeszcze tak zupełnie na koniec, bo już tak mówimy długo, krótki komentarz. Dzisiaj miałem wpis o tym, że Hansing Gluck zapowiedział dwie nowe produkcje, Titanie i Schweinebande, czyli Świńską Bandę. Dwie produkcje. Titania jest to produkcja zaprojektowana przez Rudrigera Dorna, czyli autora właśnie na przykład Goa, autora Diamond's Club. Tam jakieś generalnie wprowadzenie jest bardzo takie wyeksploatowane, takie stereotypowe, że budujemy, znaczy kontrolujemy statki, które będą dostarczały surowce do produkcji miasta czy zamku, a więc taki temat niewciągający. Z drugiej strony to jest Hansing Gluck, to jest Rudriger Dorn, a więc macie jakieś tam...
No, mnie osobiście Rudiger Dorn jeszcze nie rozczarował. Dwie ostatnie jego tam gry, Diamond's Club i Arcadia, też mi się podobały, mimo że tam już były głosy krytyki pod adresem Arcadii. I w sumie, jeśli to będzie na poziomie właśnie Diamond's Club czy Arcadii, ta Titania, to jak najbardziej okej. Wprawdzie zapewne nie będzie to nic nowatorskiego, ale takie solidne euro.
Właśnie liczę, że Egicja, żeby powtórzyli właśnie coś takiego.
Właśnie. Tak. Jeśli to będzie Egicja, a właśnie z Egicją śmieszna sprawa, jak ona jeszcze tam była w tych rankingach SN-owych na bieżąco, tam na BGG prezentowanych, to jakoś mi się rzuciła w oczy. Ona była gdzieś tam daleko, na, nie wiem, 20 miejscu, 15, ale tak myślałem, może ta Egicja będzie fajna. I zwrócę na nią uwagę po Essen, patrzę później po Essen, wszyscy spróbowali, zachwycali się. No, może z Titanią będzie to samo, że niby taka gra, solidne euro, nic oryginalnego, ale fajne. Mhm.
A druga pozycja, Schweinebande, czyli Stefan Dorra, autor takich lekkich, prostych gier, ale w sumie wszystkie produkcje, większość produkcji, które jego spróbowałem, to były przyjemne takie.
Wygląda na to, że Schweinebande też będzie taka bardzo czynna w kierunku bardzo młodszych graczy.
A próbowałeś panczo intrygę? Dorry?
Nie, to jest to taka bardzo brutalna, tak? Agresywna.
Tak. Jest, jak spróbujesz, to...
Tak, to może to fajna gra, jedna z pierwszych planszówek w moim domu. Moja żona powiedziała, że więcej z nami w nic już nie zagra.
Dobrze wysłałeś.
Na pierwszym pionku, na którym byłem, kupiłem tą grę od Ignacego. Pamiętam, żeśmy zaraz po przyjściu do domu zagrali i Mateuszowi się bardzo podobało. Od tego czasu chyba byśmy w nią już nie zagrali nigdy. Ale mnie się dosyć podobała. Szczerze mówiąc, Dora miał dużo słabsze gry. Na przykład jest taka gra The Bucket King. Taka
no bardzo dużo gier, więc tam nie da się pewnie...
Tak, Storga Bonga, jakieś takie bardzo rodzinne, tam jakiś prosty mechanizm działający... No i tyle.
Nie
oczekuję specjalnej gry, na pewno z tych dwóch będę uważniej patrzył na Titanie.
Mhm. For Sale, czy ta Buccaneers, Piraci były wydane w Polsce. To całkiem zgrabne, takie dobrze działające, proste gry w sumie.
Tak, dokładnie. Mi się tam tak lekko skojarzyło to Schweinebande z Kuchhandel.
No mi
tam.
Też, mi od razu też.
Zbieranie zwierzaczków, a jak masz cztery zwierzaczki, to coś tam. Wprawdzie zapewne mechanizm pozyskiwania będzie zupełnie inny, bo tam Kuchhandel to licytacja, a tutaj pozyskiwanie przez jakieś tam rozmieszczanie ludzików przy zwierzaczkach, więc esencja gry inna, ale że podobne gatunki zwierząt, komplety, może taka jakaś właśnie humorystyczna atmosfera, jak w tym Kuchhandel. Krótki czas rozgrywki i tutaj ma być pół godziny, także może coś lekkiego, zabawnego.
Przypomnij, jak się pisało ten Kuchhandel. Chcę sprawdzić, kto był autorem tej gry właśnie.
Rudiger Kolbe. Kuchhandel przez samo H.
Otwarte.
Handel, to właśnie mi coś nie pasuje. Nie znajduję. Ale dobra, autor coś jeszcze zrobił, ten autor?
Nic znanego. Z tego, co wiem, to zupełnie nic znanego. Okay. Zresztą to jest bardzo stara gra z lat, chyba pierwsza połowa lat 80.
Tak wyglądała. Dobrze, no to należy, to i tak jest wróżenie fusów. Musimy poczekać też na więcej informacji, a w
handel z 85 już jest nawet. Jest.
No. To kupę lat.
Stara, ale jara.
No, dokładnie.
Polecamy generalnie.
Tak. Dobrze, no i chciałem tym samym, naprawdę sporo tutaj tematów poruszyliśmy, przedstawiliśmy recenzję Asyrii, mam nadzieję, że podobała Wam się też taka formuła planszostacja, więc trochę mniej osób, natomiast dużo tematów, które poruszyliśmy. Czekamy na komentarze właśnie, bo to też będziemy się na pewno nimi sugerować, co dalej z planszostacją. No i przypominam, że nagrywałem w składzie Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
Jacek Malinowski, Jax.
Do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie nie będę to ja, już nie będę go ja prowadził, tylko będzie ta zmiana, o której opowiadałem, a my się spotkamy w 46 prawdopodobnie. We'll be right back.